Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja na rozmowach i witam i zapraszam do rozmów niedokończonych. Dzisiaj temat miłość w Kościele i demokracji. A naszymi gośćmi są ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Serdecznie witam. Cześć Boże, witam.
Po raz wtóry tym razem w radiu, wcześniej w telewizji. I towarzyszy wiernie księdzu profesorowi ksiądz dr Zenon Hanas, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, były wicegenerał księży palotynów, obecnie wiceprowincjał warszawskiej prowincji księży palotynów. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
W tym klimacie rodzinnym podejmujemy temat bardzo ważki. Uświadamiam sobie, że to już powoli końcówka wakacji, ale też szczególna okazja, byśmy niektóre tematy szczególnie zgłębiali. Miłość w Kościele i demokracji. Temat, myślę, nie tylko dla wierzących ogromnie ważny. Dla tych, którzy są członkami Kościoła, jest to okazja, by ten temat zgłębiać, mając tak wspaniałych, zacnych naszych gości w studiu Radia Maryja, ale też i wszyscy uznajemy się za ludźmi, którzy szanują demokrację, którzy uważają, że żyjemy w czasach demokracji, ale czy tak naprawdę jest i od czego to zależy, to też sobie możemy wspólnie podyskutować. Jest też już naszym sposobem, naszą też metodą prowadzenia rozmów niedokończonych, że nie tylko prelegenci mówią, ale też i nasi drodzy słuchacze mają wyjątkową okazję, by za pośrednictwem fal Radia Maryja też pytać się, dopowiadać, wspólnie tworzyć temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Ja może zwrócę się teraz do naszych miłych, zacnych gości, księży, profesorów. Może tak jak to często bywa, dla tych, którzy nie mieli może okazji śledzić, uczestniczyć w tych rozmowach niedokończonych o godzinie 18:15, może warto byśmy w kilku słowach starali się streścić to, co było. No i też już temat podejmiemy. Wiemy już ci, którzy brali udział w tych rozmowach niedokończonych pierwszej części, że bardziej akcent położyliśmy z racji też i czasowych na ten pierwszy element, miłość w Kościele. I zaczęliśmy ten drugi wątek, miłość w demokracji. Oddaję naszym gościom, naszym księżom, profesorom głos.
Bardzo dziękujemy za tę możliwość kolejnego spotkania się z rodziną Radia Maryja. Bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że mogę tu po raz kolejny być. Temat, który wybraliśmy dzisiaj, on na pierwszy rzut oka może się wydawać taki dość dziwnym i bardzo trudnym połączeniem. Połączenie miłości z Kościołem potrafimy sobie wyobrazić w Kościele, gdzie przekazanie miłości wobec Pana Boga i wobec bliźniego jest istotą w ogóle bycia chrześcijaninem, no ale to połączenie miłości i demokracji może budzić wiele skojarzeń, wiele pytań i było też naszym takim trochę zamysłem, żeby takie tematy poruszać. Przypomnę, że to nasze spotkanie dzisiejsze jest pewną kontynuacją zastanawiania się w ogóle nad wartościami, które istnieją w społeczeństwie, w naszych sercach. Mówiliśmy we wcześniejszych naszych spotkaniach o wartościach takich jak prawda, o tym, jak bardzo ona jest istotna dla tworzenia naszego życia indywidualnego i społecznego. Mówiliśmy o wolności, która jest niezwykle ważną wartością dla wielu ludzi, którzy we współczesności żyją. Ta wartość dla niektórych wręcz bożkiem się staje. No i dzisiaj poruszamy temat miłości, uważając, że jest to niezwykle ważne dla chrześcijaństwa. Wartość, która decyduje w ogóle o naszym życiu, to bycie człowiek, który jest ukierunkowany na to, żeby być z drugą osobą, od momentu stworzenia, ten opis biblijny, który znamy, Adam, który jest stworzony i który jest samotny i wszystko, co znajduje w świecie stworzonym, nie odpowiada mu. Dopiero w tym momencie, kiedy spotyka Ewę, która została przez Pana Boga stworzona z jego żebra, czyli z tej samej, tę samą godność ma, jak Adam, wtedy dopiero czuje się spełniony, że jest ktoś, kogo może kochać, kto może na tę miłość odpowiedzieć w sposób taki ludzki. To wszystko mówi nam o tym, że człowiek jest stworzony po to, żeby kochać i żeby miłość przyjmować. I o tym rozmawialiśmy, o tych różnych rodzajach też miłości, którą przeżywamy na co dzień, którzy, każdy ze słuchaczy na co dzień używamy tego języka, że ktoś, ma zamiłowanie, kocha swoją pracę, kocha swoją rodzinę, kocha swój dom, może kocha swój samochód albo jakieś zwierzęta, które ma w swoim domu, ma miłość do natury, miłość do stworzenia, miłość do ojczyzny, miłość do kościoła. Więc to słowo, ta myśl o tym, że kochamy wiele, wiele, wiele rzeczywistości otaczających nas i ludzi, stawia nam pytanie, czy ta miłość, czym ona jest, dlaczego ona jest tak ważna. W tej naszej refleksji mówiliśmy, że w świetle Biblii, w świetle też nauczania Kościoła, miłość między mężczyzną a kobietą jest, to jest model wszystkich rodzajów miłości. To jest ta rzeczywistość, kiedy dwie osoby nawzajem składają sobie siebie w darze, dzielą się tym, kim są, wychodzą do siebie naprzeciw, nie zamykając się w swoim egoizmie, tylko próbują tworzyć więź, która pokonuje pewne trudności też. Więc ta miłość małżeńska jest jest takim najważniejszym modelem, najważniejszą rzeczywistością w ogóle, z której pochodzą wszystkie rodzaje miłości, o której mówimy. Wspominaliśmy o tym, że w Piśmie Świętym nie używany jest tak często greckie określenie miłości takiej tylko ludzkiej, dotyczącej uczuć i namiętności człowieka, która w języku greckim jest określana jako eros. Natomiast Pismo Święte częściej używa określenia agape, czyli takiej miłości, która jest bardziej wychodząca do drugiego człowieka, pewnego poświęcenia dla drugiego człowieka, pewnej decyzji, pewnej postawy, która już nie jest tylko poszukiwaniem emocji, przeżyć i namiętności, tylko większym zobowiązaniem etycznym. I wspominając o tym, o tych dwóch wymiarach miłości ludzkiej, która się rozwija, też wspominaliśmy o tym, że źródłem tej miłości jest doświadczanie Pana Boga, Jego miłości do nas. Ta miłość, ona została nam ukazana w sposób pełny, w sposób już nie dający się więcej przebić, że tak powiem, bardzo, bardzo kolokwialnie, w Jezusie Chrystusie, który tę miłość Boga nam pokazał, udowodnił ją, szczególnie w momencie umierania na krzyżu. Ten moment umierania jest najwyższym dowodem boskiej miłości do człowieka, który w ten sposób chce docierać do naszych serc, chce w ten sposób pokazać nam swoją miłość. Mówiliśmy też o tym, że Kościół jako pewna instytucja, wspólnota ludzi, która żyje we współczesnym świecie, też ma swoje zadanie właśnie świadczenia miłości i to nazywamy często, używamy łacińskiego słowa caritas. To jest taka miłość, która wychodzi w stronę potrzebującego człowieka. I ta miłość, o tym będziemy chyba teraz więcej tak troszkę mówić, o tej działalności Kościoła, który wychodzi naprzeciw potrzeb, że to czynienie dobra, czynienia miłości, caritas wobec drugiego człowieka należy naprawdę do istoty działalności Kościoła i różni się w pewnym sensie, w wielu aspektach, od działalności innych instytucji, które nie działają z pobudek wiary, tylko pewne jakieś podejmują dzieła. Więc o tej działalności Kościoła i właśnie w społeczeństwie demokratycznym miejsca tej działalności, to będzie jeden z naszych wątków, myślę, tego wieczora, naszej rozmowy. Czym nasza praca charytatywna, wychodzenia z pomocą konkretną do człowieka potrzebującego. Czym ona się różni, czym się charakteryzuje, w jaki sposób my, chrześcijanie, w świecie współczesnym, w demokracji, w której żyjemy, w świecie, no, w którym jesteśmy też, no, żyjemy w pewnych strukturach, w jaki sposób możemy tę naszą codzienną miłość, tę naszą caritas chrześcijańską na co dzień przeżywać?
Właśnie, to co już powiedział ksiądz Zenon, pokazuje nam, że problematyka miłości jest bardzo, bardzo rozległa. I myśmy tylko w tym programie telewizyjnym i dla niektórych słuchaczy po prostu taki rekonesans przeprowadzili po problemach, które należałoby poruszyć. Ja w swoich wypowiedziach zwróciłem uwagę na kilka spraw. Najpierw pierwsza sprawa to jest to, że to właściwe pojęcie miłości zaczęło się krystalizować w zetknięciu objawienia, zwłaszcza Ewangelii i tradycji Kościoła i całego nauczania Kościoła z tym powszechnym doświadczeniem ludzkiej miłości. To można powiedzieć takie dwie rzeczywistości, które się ze sobą spięły i należało znaleźć słownictwo, pojęcia, którymi można by opisywać miłość, korzystając z jednej strony z tego bogactwa, jakie niesie ze sobą objawienie, Bóg, miłość, który daje się człowiekowi z miłości i kocha człowieka, a z drugiej strony doświadczenie ludzkiej miłości, często niełatwej, w wielu wypadkach nawet tragicznej, można powiedzieć dramatycznie przebiegającej, bo mimo że ludzie mówią, że się kochają, to często ich życie, ich codzienność jest pełna smutku, bólu i nawet ogromnego cierpienia. Więc nie wszystko, co kryje się za pojęciem miłość, niesie ze sobą to, co każdy z nas by chciał w miłości odnaleźć, czyli radość i szczęście, pokój i dobro. W teologii, która korzysta z objawienia i nauczania Kościoła, posługujemy się takimi dwoma pojęciami, które już tu zostały poruszone i użyte na określenie miłości. Najpierw eros, jako miłość wstępująca, którą określilibyśmy takimi prostymi słowami jak miłość, która bierze, która oczekuje, która otrzymuje, ale to jest takie pożądliwe. Pożądliwość to jest coś, co w człowieku wyzwala takie często niekontrolowane odczucia, emocje. Często są to nawet złe emocje. Każda miłość zaczyna się od erosa, czyli jest taka pożądliwa. Ale w miarę jak ta miłość się rozwija, kieruje się ku drugiemu człowiekowi, człowiek coraz mniej pytań zadaje o samego siebie, zaczyna się mniej troszczyć o siebie, a zaczyna się troszczyć o drugiego. I tutaj wchodzi drugie pojęcie miłości, czyli miłość zstępująca, czyli agape. Czyli to jest miłość, która daje, ofiaruje. Tamta bierze, oczekuje na spełnienie, a tutaj miłość, która daje, ofiaruje, ale ofiaruje w sposób bezwarunkowy, bezinteresowny. Czyli mamy taki obraz miłości. Miłość zaczyna się od tego pożądania, kiedy człowiek określa swoje potrzeby, stara się określić, co mogłoby go zadowolić, co mogłoby mu dać radość, szczęście, ale odkrywa w miarę interesowania się tymi swoimi potrzebami, że potrzebuje drugiego człowieka, któremu mógłby coś dać, ofiarować, coś poświęcić. I to tak określiliśmy w tych dwóch podstawowych pojęciach miłość. Druga ważna myśl z tego, co ja przedstawiałem, to była nowość miłości chrześcijańskiej. Otóż podkreślałem to, że miłość, którą głosi Kościół, a czerpie tę naukę i moc tej miłości z Ewangelii Chrystusowej, to jest miłość, która maksymalizuje życie człowieka, stawiając przed nim wymagania. To jest miłość wymagająca. Przed chrześcijaństwem, można powiedzieć, tak uogólniając oczywiście, że mieliśmy do czynienia z takim minimalizowaniem miłości. Czyli takie szukanie takiej miłości, która by zaspokoiła te podstawowe potrzeby człowieka. Natomiast miłość chrześcijańska, miłość płynąca z Ewangelii, miłość Chrystusowa, to ma być miłość, która zapewni człowiekowi spełnienie jego najgłębszych, tych najwznioślejszych potrzeb, których ta miłość płynąca od Erosa nie jest w stanie mu dać. Powiedzieliśmy też, że w miłości chrześcijańskiej bardzo ważny motyw jest rywalizacji. Co to znaczy rywalizować? To znaczy, że ja nie chcę być tylko dobrym, ale chcę być lepszym. Bo można mówić o takim motywie współpracy w miłości. Po prostu chcę być dobrym, chcę, żeby inni byli dobrzy, chcę, żeby nam się wszystkim dobrze powodziło. Ale miłość chrześcijańska nie pozwala nam być dobrym. Ona chce, żebyśmy byli coraz lepszym. Czyli to jest to wezwanie do wzrastania. Nie chcę tu użyć pojęcia świętości, ale gdzieś tam w perspektywie jest właśnie ta świętość. Więc ten motyw rywalizacji, on ma pewne niebezpieczeństwa, bo może to być taki motyw, chcę być lepszy od innych. Ale prawdziwy motyw rywalizacji w miłości powinien być tak sformułowany. Chcę kochać więcej niż inni. Chcę kochać. Nie chcę być lepszym tylko, bo być lepszym to jest dosyć łatwo osiągnąć. Po prostu człowiek wykorzystuje różne szanse, jakie dana okoliczność mu stwarza i wykorzystując również swoje działanie osiąga pewne poziomy wzrostu i postępu. Natomiast chcę kochać więcej niż inni. To jest motyw rywalizacji. I tutaj nawiązałem do tego spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego ze świętym Piotrem. Jezus zadaje mu 3 razy to samo pytanie. Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Więcej. I to jest pytanie, które Chrystus stawia każdemu swojemu uczniowi. Czy ty miłujesz mnie więcej? I każdy z nas musi sobie na to próbować odpowiedzieć. Jeśli więc ktoś potrafi rywalizować miłości do Jezusa z innymi ludźmi, na pewno nie będzie egoistą, natomiast stanie się kimś dla ludzi bliskim, nie będzie się wywyższał, a będzie właśnie współpracował i służył. To jest ten motyw rywalizacji. Podkreślałem również, że miłość chrześcijańska, którą przyniósł nam Chrystus, tym różni się od każdej innej miłości, zwłaszcza w wymiarze kultycznym, że ci bogowie z tych religii pogańskich to byli bogowie, którzy domagali się miłości. Natomiast Chrystus objawił nam Boga, którego my nie tylko możemy kochać, Bóg chce, żebyśmy go kochali. I to całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Ale Bóg kocha człowieka, każdego. Kocha każdego człowieka indywidualnie, osobowo. Bóg osobowy, osobowo kocha każdego z nas. I to jest ta nowość miłości, którą ogłosił Chrystus i my w Kościele taką właśnie osobową miłość głosimy. Wreszcie duży temat, który też rozpocząłem omawiać, mianowicie chodzi o to, że miłość wyrasta czy płynie z prawdy. Jeśli więc nie ma prawdy, trudno mówić o miłości i trudno mówić o przejawach miłości. I tak na przykład poruszałem sprawę kłamstw białych i czarnych, pokazując, że od strony nawet oceny moralnej musimy to rozróżniać, dlatego że nie wszystko, co człowiek jest w stanie powiedzieć, człowiek jest w stanie też intelektualnie zeskanować, bym tu użył takiego słowa, z prawdą, która płynie od Boga przez duże P. Nieraz człowiek posługuje się takimi upiększeniami, nieraz coś na wyrost mówi, nieraz czegoś nie dopowie, nieraz umknie, czy użyje różnych pojęć takich, żeby kogoś nie obrazić, nie skrzywdzić, nie wywołać konfliktu. To są białe kłamstwa. Oczywiście może to być pewien trening, tak niektórzy to traktują z psychologów, do kłamstw czarnych, poważnych. Ale my musimy się z tym pogodzić. Człowiek jest istotą słabą i powinniśmy umieć rozróżnić to, co nieraz sprawia, że poprzez takie drobne niedomówienia czy upiększenia zbliżamy się do siebie, staramy się uniknąć niepotrzebnych spięć czy niepotrzebnych kłótni. I wreszcie zaczęliśmy, ja tylko tu zasygnalizuję, omawiać sprawę tej miłości w demokracji. Ja poruszyłem krótko, na razie myślę, że do tego jeszcze nawiążemy, trzy zasady, które w demokracji obrazują miłość. Obrazują miłość. Mianowicie zasada dobra wspólnego, zasada pomocniczości, albo zwana inaczej zasadą subsydiarności i wreszcie zasada solidarności. A te wszystkie trzy zasady, one łączą się w takim podejściu jurydycznym do demokracji, co najlepiej wyraża taka formuła sum cuique, czyli każdemu jego. Czyli każdy w demokracji ma prawo do tego, żeby otrzymać to, co mu się należy. Nikt mu tu łaski nie robi. To, co demokracja ma zapewnić, wynika z tego, że człowiek, budując dobro wspólne, jak konstytucja mówi, dobro wspólne, a takim dobrem wspólnym wszystkich obywateli jest Rzeczypospolita Polska, ma prawo według zasady pomocniczości do tego, żeby państwo się nim opiekowało, żeby zapewniało mu spełnienie jego podstawowych potrzeb. I wreszcie zasada solidarności, czyli zasada jeden drugiego brzemiona noście, jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu, czyli szukanie tego, co nas łączy, co likwiduje różnice między nami, co pozwala nam się wzajemnie nie tylko tolerować, ale kochać. Właśnie tu nie bójmy się użyć tego pojęcia. W demokracji miłość jest tym motorem napędowym postępu, rozwoju i to we wszystkich wymiarach. W wymiarze społecznym, w wymiarze politycznym, w wymiarze gospodarczo-ekonomicznym. Właśnie miłość jest tym motorem napędowym.
Jeżeli mogę też w tym momencie wtrącić jedną myśl, też na kanwie tego, co usłyszeliśmy jako podsumowanie tej części też pierwszej, naszych rozmów niedokończonych, miłość w Kościele i miłość w demokracji. Pomyślałem sobie w tej chwili o naszych słuchaczach i sobie pomyślałem, że każdy ze słuchaczy w tej chwili może zrozumieć, że jest niejako tą cząstką żywą tworzenia tej społeczności, gdzie sercem tworzenia wszelkich relacji i więzi jest tak naprawdę miłość i sobie tego nie zdajemy sprawy. I nie jest to tylko taka miłość, która na zewnątrz działa, o której tutaj właśnie już zaczął mówić ksiądz profesor Zenon, mianowicie ta miłość charytatywna. I sobie przypominam świętą Tereskę, która szukając swojego miejsca w Kościele, chyba nie mogła piękniejszego odnaleźć. Mianowicie odkryła, będę w sercu Kościoła, czyli będę miłością. Ten człowiek, który żyje miłością. Kto żyje miłością? To są siostry zakonne w klauzurze, które pozornie dla świata są bierne, ale tak naprawdę Im więcej miłości, tam jest tym więcej aktywności. To jest nasze ludzkie myślenie. Aktywizm mierzymy ilością czynów. A my dobrze wiemy i to objawienie, nasza wiara nam podpowiada, że właśnie tym, co jest najbardziej dynamicznym w życiu, to jest miłość. Nic i nikt nie zrobi większej rewolucji w świecie, w historii, bo miłość ma swoją historię. Od tej chwili to zostało zaznaczone. Chrześcijaństwo to jest nowa epoka w ogóle w historii, kiedy miłość wcieliła się, kiedy miłość pokazała swoje oblicze. Miłość, która zawisła na krzyżu właśnie z miłości i pokazała ten bezmiar miłości, jest dla nas tym drogowskazem, jest tym wzorem, jak ja mam w życiu być miłością, stawać się miłością. Nie tylko żyć miłością, ale być miłością, stawać się miłością. I właśnie od tej miłości, która dla świata pozornie jest za murami klasztornymi, ta miłość, która wydaje się, że jest niesprawiedliwa, bo ktoś cierpiąc miłuje i oddaje życie na łóżku szpitalnym. To jest ta miłość, której nie zauważa albo się gardzi, bo tyle ludzi biednych jest upokarzanych nieustannie, tylu ludzi jest skrzywdzonych, a ci ludzie właśnie nie rezygnują z miłości Bożej. Oni trwają przy miłości i nie odpowiadają na przemoc przemocą, a oni na wszelką krzywdę, która przychodzi ze strony świata, odpowiadają cichą, często cierpiącą miłością, cierpiącą, ale jednoczącą się z cierpieniami Chrystusa. Wszyscy ludzie, którzy potrafią ze swojego życia uczynić właśnie pożytek ze swojej służby, to oni pełnią tę funkcję serca Kościoła, miłują. I myślę, że przy dzisiejszej audycji może warto w sobie może odkryć, że ja nawet czasami nie wiem, ale ważną misję w Kościele spełniam. Właśnie miłując. I oczywiście ta miłość, która jest w Kościele, ona tak naprawdę przenosi się na tkankę społeczną. My ją nazywamy świecką. Ale tak naprawdę dla chrześcijanina, dla ucznia Chrystusa nie ma przestrzeni świeckiej, nie ma przestrzeni świętej, bo wszystko jest Bożym stworzeniem i wiemy, gdziekolwiek miłość Boża wchodzi ze swoją dynamiką, wszystko przemienia. I myślę, księża, że to chyba jest to, czego nie, trzeba, abyśmy nieustannie odkrywali.
Taki jest główny wątek tych naszych rozważań. Także zapraszamy też wszystkich słuchaczy do swojego dzielenia się. Mam świadomość, że słuchacze, którzy dzisiaj są tu razem z nami, którzy często są w szpitalach, gdzieś w domach, gdzie są samotni, gdzie przeżywają jakieś trudne momenty swojego życia, to rozmawianie o miłości w naszych relacjach międzyludzkich, w społeczeństwie, w którym żyjemy, jest naprawdę bardzo ważne, bo ja ostatnio miałem kilka takich sytuacji, kiedy moi współbracia akurat chorowali, trzeba było pojechać z nimi do szpitala i to naprawdę czuję się natychmiast, czy pani pielęgniarka przychodząca do sali wykonuje tylko swój obowiązek, który ma do spełnienia, czy też ona kocha tego człowieka. To się czuje natychmiast. Więc myślę, że takie kształtowanie serc współczujących, które mają w sobie, to sprawia natychmiast, że ludzie się czują też lepiej. Kiedy mówimy o miejscach pracy, nie? Kiedy są, jesteśmy w jakichś tam środowiskach, czy w biurze, gdzie jesteśmy razem, jeżeli tam panuje taka, użyję atmosfera miłości, jakiejś takiego solidarności, to się zupełnie inaczej pracuje niż w sytuacjach, kiedy są bardzo formalne, suche relacje. Dlatego ta miłość w naszych relacjach jest niezwykle ważna dla każdego z nas.
Ja pragnę przypomnieć naszym słuchaczom numery telefonów do naszego studia Radio Maria w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla naszych rodaków spoza granic Polski 00 48 56 655 23 33 i drugi numer 00 48 56 655 23 66. i dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie 536 600 100, drugi numer 536 600 200. Już odbieramy pierwsze telefony. Radio Maria, prosimy bardzo.
Ja do audycji.
Bardzo proszę, ale wcześniej proszę włączyć radio, bo chyba tam...
Już wyłączyłam.
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Bogusia z Wrocławia. Proszę Ojca, chciałabym taką rzecz powiedzieć, po prostu miłość do Boga i miłość do ludzi. To są po prostu dwie różne sprawy. Wiadomą rzeczą jest, że miłość do Boga jest bezgraniczna, po prostu jest nieograniczona. Miłość do ludzi jest zupełnie inna, tak przynajmniej ja uważam. Co jeszcze? Po prostu miłość nie upoważnia tego, żeby nas chrześcijan, inni ludzie mogli krzywdzić. Po prostu uważam, że chrześcijanie nie powinni się dać krzywdzić, mimo tego, że po prostu znają, jak to się mówi, schemat miłości. Powinni się przeciwstawiać wszelkiemu złu. Co jeszcze? Ojciec powiedział, że Polacy są zazdrośni. A czy ojciec uważa, że po prostu bieda nas do tego nie upoważnia, że Polacy są zazdrośni? W Polsce jest tak dużo ubóstwa, tak dużo biedy, że po prostu nie dziwię się, że ci biedni zazdroszczą bogatych. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Szczęść Boże, bardzo prosimy.
Bardzo dziękujemy pani Bogusi, jak zrozumiałem, z Wrocławia, za ten głos. No, trzy bardzo ważne myśli, które wypowiedziała pani. Ja do tej pierwszej chcę swoje takie doświadczenie tej, że ta miłość Boga, którą doświadczamy, i miłość do człowieka, ona w Ewangelii jest, one są bardzo ściśle połączone ze sobą. Pan Jezus się utożsamia właśnie, no, zwłaszcza z tymi najbiedniejszymi. Ja pamiętam, że wiele lat temu, kiedy matka Teresa z Kalkuty była w Polsce, to był 88 rok, ja byłem wtedy diakonem i jeździłem z nią jako tłumacz. Miałem okazję, taką łaskę wielką, że rzeczywiście mogłem w kilku miejscach tłumaczyć jej przemówienia. I te jej przemówienia to były proste zupełnie wypowiedzi. Ona mówiła o tym, że powtarzała, parafrazowała to, co Pan Jezus w Ewangelii mówi, że jeżeli podajesz kubek wody biednemu człowiekowi, to podajesz go Chrystusowi samemu, podajesz go Bogu. Więc ta identyfikacja miłości Boga i miłości do człowieka, że one są tożsame, one są ściśle ze sobą połączone, no to jest głęboka mistyka chrześcijańska i myślę, że to jest też źródło motywacji, dlaczego nasze zatroskanie o tych ubogich, o których pani mówiła, powinno być, i papież Franciszek cały czas o tym teraz przypomina nam nieustannie, że my jako chrześcijanie mamy się troszczyć o tych, którzy są ubodzy, mamy pochylać się nad nimi, wyciągać do nich rękę, a jeżeli już nie możemy im materialnie pomóc, to przynajmniej duchowo każdy z nas ma taką możliwość, żeby temu człowiekowi dobre słowo przynajmniej powiedzieć, pochylić się nad nim albo pomodlić się w jego intencji. Więc ta solidarność międzyludzka, miłość jest niezwykle ważna. To połączenie miłości Boga i człowieka przejawiające się właśnie w trosce o najbardziej ubogich.
Ja bym tutaj dodał, o czym też mówiliśmy w czasie tego programu telewizyjnego, że miłość do człowieka to jest miłość ludzka i to na miarę człowieka. W przykazaniu, które zostawił nam Jezus, a ono jest zaczerpnięte z całej tradycji Starego Testamentu, kochaj bliźniego jak siebie samego. Bliźniego jak siebie samego. Więc my nie możemy miłością Bożą kochać człowieka. Nie możemy człowieka kochać jak Bóg. My nieraz, tak jak pani powiedziała, nie jesteśmy w stanie do końca wybaczyć, nie jesteśmy w stanie przeprosić, nie jesteśmy w stanie być dla drugiego człowieka tą miłością agape, taką właśnie ofiarniczą, bezinteresowną, bezwarunkową, przebaczającą. Ale to nas nie usprawiedliwia przed tym, żebyśmy szukali w sobie tego światła i tej mocy, która pozwoli nam te ludzkie słabości przezwyciężać. Natomiast czym jest miłość do Boga? To ja też na to zwróciłem uwagę. Bóg nas kocha miłością doskonałą. Jeśli my na tę miłość Boga doskonałą odpowiadamy miłością, to nasza miłość jest przez Boga przyjęta, bo to już nie jest miłość na miarę człowieka, to już jest miłość, która jest odpowiedzią na miłość doskonałą. Może to brzmi zbyt teoretycznie, ale tak to właśnie wygląda, że człowiek, który chce kochać Boga, musi tę miłość w sobie odnaleźć. Święty Bernard, ja tu się powołam na jego słowa, kiedy mówił o tym, jak się wychowujemy do miłości, to zwracał uwagę na to, że miłości nie uczymy się z Bożych przykazań, bo miłość to nie jest coś, czego można się nauczyć, dlatego że ktoś przekazuje mi jakąś wiedzę. Miłość do Boga to jest to, co ja muszę w sobie odnaleźć. To jest to, co Bóg mi dał i ja muszę zrobić wszystko, żeby to, co Bóg mi dał, stało się dla mnie najważniejsze, żeby stało się motywem mojego życia, tego mojego odniesienia do Boga. Czy w takim razie da się pogodzić miłość do Boga z miłością do człowieka? Bo z jednej strony, powiedzmy, nie jestem w stanie do końca wybaczyć temu, który mnie skrzywdził, i czy w takim stanie ducha ja mogę kochać Boga? Gdybyśmy wzięli z Ewangelii, to Chrystus nam powie tak, przynosisz dar, ale masz w sercu złość czy nienawiść. Idź, najpierw pogódź się ze swoim bratem, a później swój dar przynieś. Ale to nie jest obraz miłości. To jest obraz tego naszego kultu, czyli tego uwielbienia Boga. Ale to, że nie jesteśmy w stanie do końca być idealnymi, doskonałymi w stosunku do człowieka, nie przeszkadza nam być doskonałym w miłości Boga. I to jest właśnie w chrześcijaństwie piękne, że w którymś momencie ta miłość do Boga przezwycięża i naprawdę zmienia nas jako człowiek.
Jeśli są następne telefony, ale może tam jeszcze były dwa zapytania. Przynajmniej dwa problemy. Czy wolno nam zazdrościć i nasza sytuacja czasami biedy? A drugi moment, czy właśnie my jako katolicy mamy prawo się bronić?
Czym, to może ja na to o tej zazdrości, bo ja ten problem poruszałem. Otóż zazdrość to uczucie, które wypływa z chęci zdobycia bądź utrzymania jakiegoś pożądanego obiektu. Czyli ja tego nie mam, ale chciałbym to mieć. My wiemy, że ci, którzy mają problemy materialne, często marzą o tym, żeby te problemy załatwić poprzez zdobycie pieniędzy. Otóż to, że pieniądz nie rozwiązuje żadnych problemów, to my znamy z tego przysłowia chociażby, że pieniądz szczęścia nie daje, prawda? I to jest prawda. Pieniądz niczego nie rozwiąże, więc zazdroszczenie komuś czegokolwiek to naprawdę nic nie zmienia w sytuacji człowieka. Natomiast zazdrość w niektórych wypadkach może być motywująca, bo ja odkrywam, że drugi coś ma i zamiast jakoś zazdrościć mu, to staram się dorównać mu, czyli dochodzi ten moment rywalizacji. Czy biedny nie może rywalizować z bogatym? Może. Tylko w ten sposób, jeśli znajdzie w sobie ten motyw właśnie rywalizacji, że ja przez swoją miłość do siebie, przez swoją miłość do wszystkich ludzi jestem w stanie pokonać swoje słabości, to jestem pewny, że w wielu sytuacjach ten człowiek potrafi odkryć zupełnie nową jakość swojego życia. Więc jeśli chodzi o zazdrość, to ja bym powiedział, że zazdrość zawsze niszczy miłość. Zawsze niszczy miłość. I przypomnę to, co tutaj mówiłem, Melchior Wańkowicz mówił, że zazdrości szewc kanonikowi, że został prałatem. Co ma jedno z drugim? Właśnie zazdrości człowiek ubogi bogatemu, że ten jest bogaty. To są dwa poziomy. Ten, który jest bogaty, to wcale nie znaczy, że on jest szczęśliwy. A ten, który jest biedny, to nie znaczy, że jest w sytuacji beznadziejnej. Więc mimo tej całej biedy, jaką człowiek przeżywa, ja mam pełną świadomość, jak trudno się dzisiaj w Polsce żyje wielu ludziom, to miejmy tę świadomość, że to nie jest powód do zazdrości.
A czy właśnie...
Gdy chodzi o obronę. Można by powiedzieć, zacytować słowa Pana Jezusa, który mówił o nadstawianiu prawego policzka, jeżeli ktoś uderzył w lewy. Ja wiem, że to jest niezwykle trudne oczywiście i mamy prawo się też bronić. Pan Jezus też się bronił, pytając, dlaczego mnie bijesz. Więc ja myślę, że mamy prawo i powinniśmy też... Wtedy, kiedy jesteśmy krzywdzeni, mamy prawo to powiedzieć, mamy prawo zapytać, mamy przynajmniej prawo powiedzieć, że to mnie boli. Dlaczego tak mówisz do mnie? Dlaczego mnie kaleczysz? Dlaczego mnie ranisz? Kto ci dał prawo? To mnie boli. Więc to samo mówienie o tym, że coś sprawia mi ból, jest już swego rodzaju obroną. No ale to nie tylko. No, są też nasze jakieś tam granice naszej obrony, których my nie przekroczymy. Ale chcę powiedzieć, że bardzo ważnym momentem w tej obronie naszej, bo często ktoś, kto jest krzywdzony, nie ma siły się bronić, nie może, ale ktoś może stanąć w jego obronie. I ja myślę, że to jest ten sposób naszego bronienia się chrześcijan, że my możemy stanąć w obronie kogoś drugiego. Nie, dlaczego bijesz słabszego? Dlaczego? Więc ta nasza chrześcijańska obrona przed krzywdą naszą, przed zadawaniem nam niesprawiedliwych zarzutów, myślę, że z naszą inteligencją, mądrością i z pomocą Ducha Świętego mamy prawo to czynić i powinniśmy to czynić.
Ja bym tu tylko uzupełnił, bo ja kiedyś zostałem o to zapytany wprost. Ja poszedłem drogą trochę takiego psychologicznego wyjaśnienia i tłumaczyłem temu człowiekowi, który miał z tym problem tak. Słuchaj, jeśli ktoś cię uderzy w jeden policzek, to musisz od razu o tym zapomnieć. Musisz o tym zapomnieć. Nie chodzi, żeby wybaczyć, zapomnieć. Dlatego, że jak dostaniesz jeszcze raz w drugi policzek, to będzie znowu pierwszy raz, bo tamtego już nie ma, o tamtym zapomniałeś. To jest jedno oblicze tego radzenia sobie, a drugie to jest takie, jeśli ktoś mnie uderzył w jeden policzek, a ja zapomniałem już o tym, to jeśli ja, kiedy ktoś mnie drugi chce raz uderzyć, będę się bronił, to nie jest zaprzeczenie przykazaniu Chrystusowemu, że masz nadstawić drugi policzek, bo ja mam prawo do tego, żeby przewidzieć to, co drugi chce mi złego zrobić i przed tym się zabezpieczyć. I Chrystus mówi, że w niektórych sytuacjach nie wystarczy czystość gołębicy, w niektórych przypadkach trzeba być przebiegły jak wąż. W takich sytuacjach nieraz jest nam to potrzebne.
Ja też tylko bym uzupełnił, kto w tych dniach słuchał Radia Maryja, czy też oglądał wiadomości w telewizji Trwam, mógł usłyszeć opinię dosłownie Ojca Świętego w tym względzie, który kontekst chociażby prześladowanych okrutnie chrześcijan w Iraku, na Bliskim Wschodzie, w Syrii i tak dalej, powiedział, że jak najbardziej przed niesprawiedliwym agresorem człowiek ma prawo się bronić. Ale też i zresztą dał przykład, że w tych dniach właśnie wysłał kardynała Filoniego, żeby podobny gest jak uczynił Jan Paweł II, kiedy przed jeszcze całą wojną w Iraku Ojciec Święty Jan Paweł II wysłał kardynała Etchegaray'a, żeby jednak nawet, można powiedzieć, z okrutnym tyranem, ale żeby rozmawiał, do końca wykorzystać wszystkie pokojowe środki, żeby nie pozwolić, by niesprawiedliwy agresor krzywdził bezbronnych ludzi. I takim przykładem, jaka jest też, myślę, jedną z najlepszych, moim zdaniem, obron, to jest ludzka solidarność. I chociażby jest krzywdzony lekarz, który etycznie zachowuje, profesor Hazan, jak trzeba obronić, pomimo, że nawet prawo, niby takie prawo jest, które go wyrzuca z pracy, to jest solidarność ludzka. Jeżeli dziecko w łonie matki jest narażone na śmierć, jaka jest obrona? Solidarność ludzi. Nie może społeczeństwo milczeć przed właśnie niesprawiedliwym agresorem. A takim agresorem nie trzeba jechać do Iraku. to jest lekarz, który dokonuje aborcji i ludzie, którzy na to przyzwalają. Ale odbierzmy już następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marta z Warszawy dzwonię.
Witamy Panią Martę.
Ja myślę też, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na właściwym. I tutaj taki cytat z Pisma Świętego: będziesz mi wierny w drobnym, to będziesz i w dużym wierny. I myślę, że nie ma, czy mały grzech, czy duży, nie prowadzi nigdy do dobra. Tutaj właśnie chciałam właśnie nawiązać do tego, że musimy się pogodzić, ksiądz profesor powiedział, musimy się pogodzić, że używamy tak zwanych białych kłamstw. I my się absolutnie z tym pogodzić nie możemy, że używamy małych kłamstw, czy białych kłamstw, czy czerwonych, czy nie ma to znaczenia. Ja słuchałam pierwszą część audycji, gdzie właśnie ksiądz profesor podał przykład taki, że no, jeżeli ja kocham swego męża, tu nie było powiedziane, ja powiem bardziej niż mojego Boga, to użyję kłamstwa, które obrazi Boga, ale mój mąż będzie zadowolony, prawda, że tam mu powiem, że pięknie wygląda, kiedy wygląda niepięknie. I tutaj mówię o białym właśnie kłamstwie, które obserwują moje dzieci, ale one nie odróżniają biedne jeszcze co i nie rozumieją właśnie, co to jest białe, a co to czarne, i zaczynają uświęcać środki, aby osiągnąć swoje cele. Także nie ma czegoś takiego, żeby mogła się pogodzić właśnie z tym, że używam tych białych kłamstw. To przede wszystkim o to mi chodzi, bo właśnie ja, jeżeli wiadomo, że jestem człowiekiem grzesznym i do końca życia będę tym człowiekiem grzesznym, ale w miarę, kiedy wzrastam w tej wierze, muszę wypleniać wszystkie, nawet właśnie te drobne grzeszki. Tak to widzę. No. Fides et ratio, powiedział papież, napisał encyklikę i ja nie spotkałam się w żadnej encyklice, w żadnym dokumencie Kościoła, żeby na przyzwolenie na jakieś drobne grzechy. Tak samo Pan Jezus powiedział: idźcie za mną i mnie naśladujcie. I czy w Ewangelii gdziekolwiek jest pokazane, że Pan Jezus używa jakichś tam drobnych, można powiedzieć, użyję drobnego kłamstwa, może jakieś drobne zabójstwo, może jakieś drobne cudzołóstwo. No nie ma czegoś takiego. Tutaj albo ja coś źle zrozumiałam, albo po prostu język ludzki jest taki, że no nie wszystko powie, co pomyśli głowa. Myślę, że to chyba na tym rzecz polega. No szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten głos. Mam okazję bowiem uściślić pewne swoje wypowiedzi wcześniejsze. Jeśli byłem źle zrozumiany, to chciałbym teraz z naciskiem podkreślić, o co mi chodziło. Otóż w teologii moralnej wyraźnie rozróżniamy jakość grzechów. Mówimy, że są grzechy powszednie i grzechy ciężkie, śmiertelne. My nie możemy tej samej miary przykładać do człowieka, który jest na jakiejś drodze rozwoju, i powiedzieć, że ponieważ w drobnej rzeczy uchybiłeś, to cię osądzam tak, jakbyś był już zbrodniarzem. Ja nie poruszałem sprawy wychowania, bo pani od razu tu przywołuje swoje dzieci i czy w ogóle wychowanie, czyli relacje wychowawca-dziecko, że tutaj trzeba być bardzo wyczulonym na jakiekolwiek wynikające z zachowania dzieci niebezpieczeństwa, że coś w tym procesie wychowawczym przebiega w sposób nieprawidłowy. To jest zupełnie inna kwestia. Ja mówiłem o relacjach społecznych, w których podałem przykład tego modelu matematycznego społeczeństwa, w którym jeśli my będziemy tylko zwracać uwagę na to, co jest złe, i będziemy każde zło ścigać, potępiać, to staniemy się ludźmi, których nikt nie będzie rozumiał i akceptował, bo my będziemy w cudzysłowie takimi inkwizytorami. To będzie tylko poszukiwanie winnych. Mnie chodziło o to, żebyśmy nauczyli się tych rozróżnień, żebyśmy z jednej strony nigdy nie godzili się i nie traktowali nawet białych kłamstw jako stanu normalnego, bo to jest stan nienormalny i nie jako stałego, tylko przejściowy, ale chodzi mi o to, żeby nie piętnować. Bo jeśli ktoś ma taką wątpliwość, chce przystąpić do Komunii Świętej i nie wie, czy ma grzech ciężki, czy ma tylko grzechy lekkie. A może mieć taki dylemat. To teologia moralna mówi, twoje sumienie jest od tego, ty musisz to rozstrzygnąć, nie biec do spowiedzi, żeby to spowiednik za ciebie rozstrzygnął. Tylko ty, twoje sumienie. Ty musisz się wsłuchać w głos swojego sumienia. Więc mnie chodziło o to, żebyśmy w życiu społecznym, czyli w tych relacjach, w jakich jesteśmy, stali się bardziej normalni. Bo co się stało w Polsce? Ktokolwiek deklaruje się jako polityk prawicowy, to jest uznawany za tego, który ściga najmniejszy przejaw zła. To już jest stygmatyzacja. Polityków z prawej strony robi się inkwizytorami. To znaczy, że jak już jest prawicowcem, to on już jest doskonały i święty. A przecież wiemy, że takim nie jest. Więc starajmy się dostrzegać zawsze dobro człowieka, nigdy nie traktując stanu jakiejś nieprawidłowości jako czegoś normalnego i stałego.
Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Kto się do nas dzwoni?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo dobry temat.
Można się przedstawić? Będziemy bardzo wdzięczni.
Józef mam na imię i tutaj właśnie podejmuje się wiele tematów i tutaj na przykład zazdrość. Ja powiem, jak po prostu ja to przyjmuję. Mam sąsiadów i zawsze proszę, żeby im się bardzo dobrze powodziło. Lepiej nawet niż mi. Nie zazdroszczę. Dlaczego? Bo zawsze mam w razie nieszczęścia, w razie po prostu jakiegoś, coś mi się złego przytrafi, ja mogę na nich liczyć. I mimo tego, że oni w pewien sposób posiadają więcej, to ja na to patrzę pozytywnym okiem. Jeśli chodzi o tak to odbieram. Teraz tak, policzek. Zgadza się. Policzek, nastawienie drugiego policzka według mnie. Jak to wygląda? Jeżeli my mamy, to już mi się wydaje, że tutaj chodzi o wyższe wtajemniczenie i całkowite oddanie się Bogu. I tutaj automatycznie kłania się Psalm 91. I wtedy, jeżeli człowiek jest już pod działaniem i ochroną Boga tutaj i otrzymuje policzek, to wie, że po prostu ten policzek jest od Boga. Czyli on coś w tym momencie zrobił nie tak. I to jest w pewien sposób, człowiek jest jak gdyby opamiętany przez Pana Boga i on musi się zastanowić, dlaczego on ten policzek dostał. I tak właśnie jest według mnie. Poza tym małżeństwo. Jeżeli małżeństwo przysięga, składa śluby po prostu takiej miłości dozgonnej, podpisuje w pewien sposób jak gdyby umowę między sobą. Jeżeli żona lub mąż łamie jeden z warunków, na przykład zdrada, ten jeden z warunków właśnie tego ślubu lub przysięgi, to automatycznie zrywa umowę, która została przed Bogiem zawarta. I to trzeba zrozumieć. Nie można w kłamstwie budować błogosławionego małżeństwa. Jak może Bóg błogosławić małżeństwo, które po prostu łamie jego zasady? I my jako ludzie powinniśmy według mnie przyjmować Boga jako prawo. I teraz tak, kto przyjmuje Boga, automatycznie przyjmuje Jego prawo. I Jego prawo ma być właśnie na pierwszym miejscu, czyli 10 przykazań i nauka Jezusa. Całkowicie powinien każdy tutaj jak gdyby znać Ewangelię, przemyśleć to i wtedy obrać Boga i Jego prawo i żyć zgodnie właśnie z tym prawem. I nie łamać przysięg, ślubów i nie drwić sobie z prawa Bożego. Dlatego, że po prostu nie ma sensu. To już jest, to jest lepiej, żeby ten człowiek nie przysięgał. Niech on sobie żyje na kocią łapę. Lepiej, niż gdyby poszedł pod ołtarz i przysięgał wobec Boga uczciwość małżeńską i tak dalej. Jeżeli on jest człowiekiem po prostu wyjętym spod prawa Bożego, jest przestępcą Bożym, co on w ogóle ma szukać pod ołtarzem? My, jako ludzie wierzący, nie możemy absolutnie uznawać wszystkich za wierzących, którzy chodzą do kościoła. Nie. Wiara jest dla ludzi, którzy naprawdę podporządkowani są prawu Bożemu i właśnie wsadzanie takich ludzi w elity. Ja nie mogę, po prostu ja się źle czuję w kościele, jeżeli ja widzę człowieka, jego prywatne życie i on jest moim tam, ja widzę też siebie, muszę widzieć siebie, ale jeżeli on tutaj po prostu, no jakby to powiedzieć, no przed Bogiem tą godzinę, to jest naprawdę wzór, przytakuje, tak, ładnie ubrany i tak dalej, a taki zwykły sobie celnik jak ja siedzi z boku i to widzi. Po prostu, co ja mogę powiedzieć? Gdzie jest jego wiara? Nie strój, tylko uczynki. On cały tydzień pracuje na to, żeby przyjść przed Bogiem i rozliczyć się z całego tygodnia. O tym powinien każdy wierzący wiedzieć. I my nie możemy po prostu oceniać ludzi, że bardzo dobrze wierzą, bo chodzą systematycznie do kościoła. Oni są praktykującymi katolikami, ale jakimi oni są katolikami życiowymi? Gdzie jest praktyka? Praktyka to nie jest chodzenie do kościoła. Praktyka to jest życie w prawie właśnie Bożym, które powinno być dla każdego wierzącego miłością. Każdy prawo Boże powinien pokochać, dlatego że to prawo działa w dwie strony. Jeżeli ja po prostu nie będę wobec kogoś, tak mówi właśnie list apostolski, a cóż ktoś wam zrobi złego, skoro wy dobrzy jesteście? Czyli jeżeli jesteśmy dobrzy, szanujemy prawo Boże, staramy się według niego żyć i tego oczekujemy od innych.
Panie Józefie, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz nasi goście spróbują ustosunkować się do tej wypowiedzi.
Dziękujemy Panie Józefie. No, z pełnym zaangażowaniem takim widzę, że chce Pan spełniać wszystkie Boże przykazania i Jego prawo. I życzę Panu, żeby na tej drodze takiego chodzenia Bożymi drogami, żeby spotykała Pana zawsze błogosławieństwo i szczęście wielkie. Ja chciałbym, bo pierwsza część wypowiedzi, ona dotyczyła jeszcze raz zazdrości. To ten fenomen zazdrości, on, jeżeli mówimy już w takim znaczeniu no, społecznym, kiedy najczęściej ludzie sobie zazdroszczą? No, zazdroszczą sobie często no, właśnie w sytuacjach takich materialnych, nie? Że ktoś jest bardzo bogaty, ktoś jest biedniejszy i wtedy no, to rodzi się swego rodzaju zazdrość. No, ktoś ma więcej talentów, więcej możliwości życiowych. No i wtedy się rodzą w nas takie uczucia. No, wiemy dobrze, że jeżeli no, same uczucia same w sobie nie są grzechem, ale w momencie, kiedy one zaczynają prowadzić już do tego, że komuś tam źle życzymy albo no nie wiem, podejmujemy jakieś działania wręcz, żeby do sprawiedliwości doprowadzić, no to wtedy jest to już, staje się to już grzechem. No samo to, że takie odczucia się w nas pojawiają, jeszcze raz chcę podkreślić, no nie traktujemy tego jako jakiegoś grzechu. Natomiast chcę powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli w społeczeństwie narasta bardzo duża różnica pomiędzy, no taka otwiera się po prostu przepaść między bogatymi i biednymi, to ta zazdrość, o której rozmawiamy, ona się też przeradza no, w jakąś taką tęsknotę za tym, żeby przywrócić sprawiedliwość. To znaczy, żeby nie było takiej wielkiej przepaści. No i o tym też te nasze rozważania, ja chcę na początku, nie powiedziałem tego, ale ja często się będę odwoływał do encykliki, pierwszej encykliki papieża Benedykta na temat właśnie miłości, gdzie ona jest zatytułowana Deus Caritas Est, Bóg jest miłością. I on tam mówi między innymi o tym, że chrześcijaństwu stawiany był częstokroć zarzut, że troszcząc się o ubogich w taki charytatywny sposób, utrzymuje jakby niesprawiedliwość, która jest w społeczeństwie. To znaczy system jest niesprawiedliwy, prawo jest niesprawiedliwe i sprawia, że ci bogaci się jeszcze bardziej bogacą, a biedni są biedniejsi. Natomiast chrześcijanie, to jest zarzut, który był formułowany zwłaszcza ze strony marksizmu, że chrześcijanie, którzy w ten sposób troszczą się o tych biednych, sprawiają, że taki rewolucyjny element, ta chęć zmiany, ona w ludziach jest jakoś tłamszona, jest łagodzona. I wręcz należałoby zaprzestać działalności charytatywnej, właśnie takiego łagodzenia tej sytuacji biednej, a należałoby się bardziej skoncentrować na zmianie prawa, żeby przywrócić, tak skonstruować społeczeństwo i takie prawa ustanawiać, żeby tego bogatego i biednego człowieka nie było, żeby tej zazdrości takiej pomiędzy ludźmi nie powstawało. Więc ja chcę powiedzieć, że w tych wypowiedziach Kościoła, w nauce Kościoła, mówi się cały czas, że to są że są dwie rzeczy potrzebne. Z jednej strony troska o to, żeby prawo było sprawiedliwe, znaczy nasze społeczeństwo, każde społeczeństwo, żeby jednak ci, którzy są bogatsi, którzy mają większe możliwości, żeby oni w jakiś sposób troszczyli się o tych, którzy są biedni, ale też nie można zapomnieć o takiej bardzo konkretnej, doraźnej, ale też zorganizowanej pomocy dla tych, którzy są biednymi. Więc ta troska o wyrównywanie niesprawiedliwości społecznej, a zazdrość, ona często rodzi się na bazie tej niesprawiedliwości społecznej, więc to jest bez wątpienia niezwykle ważne, żebyśmy jako chrześcijanie też wiedzieli, że z jednej strony mamy się troszczyć o sprawiedliwość społeczną, tworząc pewien porządek polityczny, ale z drugiej strony nie możemy zapomnieć, że ci ubodzy, którzy są wokół nas, oni tej pomocy potrzebują natychmiast, teraz. Oni nie będą czekać, za kilka lat to prawo będzie zmienione, tylko im trzeba pomóc dzisiaj albo jutro i do tego chrześcijaństwo jest powołane. To jest ta pomoc charytatywna, ta miłość przeżywana jako coś konkretnego w rzeczywistości społecznej.
Ja bym tutaj podszedł jeszcze tak też trochę psychologicznie, ale psychologia dzisiaj nam pomaga lepiej wytłumaczyć to, co nauczał Chrystus. Ja bym tu rozróżnił dwie rzeczy. Zazdrość i zawiść. Otóż zazdrość to jest to uczucie, które wypływa z chęci zdobycia bądź utrzymania jakiegoś pożądanego obiektu. No ktoś zazdrości, bo ktoś właśnie ma więcej, lepiej, jest szczęśliwszy, lepiej wykształcony, lepszą pracę, jest bogatszy i tak dalej. Natomiast czym jest zawiść? A zawiść to już polega na tym, że człowiek chce pozbawić drugiego człowieka tego, co mu zazdrości. Czyli człowiek przez zawiść nie wkłada żadnego wysiłku w to, żeby poprawić swoją sytuację, tylko cały swój potencjał kieruje w tym kierunku, żeby drugiemu było gorzej. I wracam tu znowu do tej wypowiedzi pani, która mówiła o białych, czarnych kłamstwach. To jest nomenklatura, której też używa psychologia. Ja tego nie wymyśliłem, ja się po prostu tym słownictwem posługuję, ale tylko po to, żeby pokazać, że inaczej potraktujemy zazdrość, inaczej zawiść. Bo ktoś, kto jest zazdrosny, może powiedzieć, tak, to jest mój lekki grzech, to jest moja przypadłość, ja z tym walczę i pójdę do Komunii Świętej, bo Pan Bóg mi może pomoże mi na pewno w tym, żebym ja to przezwyciężył. Ale jak ktoś już przychodzi i ma świadomość, że jest człowiekiem zawistnym, czyli podjął jakieś kroki, żeby drugiemu zrobić krzywdę i odebrać mu to, co, o co go podejrzewa, czy czego mu zazdrości, to już jest poważna sprawa. Więc wracamy znowu do naszego sumienia. I tutaj też odpowiedź na to, co Pan tutaj tak jasno stawiał, odwołując się do prawa. Chrystus mówił, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Jak chcesz, żeby ciebie ludzie traktowali, ty ich traktuj. Zanim dostrzeżesz belkę w oku, drzazgę w oku swego brata, zobacz, że ty możesz mieć belkę w swoim oku. Więc co to nam mówi? Że nie wchodźmy w taką relację z drugim człowiekiem, jakbyśmy byli lepsi, mądrzejsi i więcej wiedzieli niż ten, na którego patrzymy. Bo on ma swoją historię, ma swoje wyobrażenie i swoją drogę, którą zdąża do Boga i realizuje swoje powołanie.
Ja też bym uzupełnił króciutko, chciałbym się odnieść do tej wypowiedzi Pana Józefa. Tam też pewną rzecz bardzo niebezpieczną Pan Józef poruszył, mianowicie pierwsza rzecz powiedział, że lepiej żyć na kocią łapę niż właśnie dokonać zrad. Jedno i drugie jest, chciejmy wiedzieć, jest złem. A przy okazji, jeżeli ktoś ma umowę małżeńską i zdarzy się zdrada, nie znaczy to, że w tym momencie to prawo jest zawieszone. Tak przynajmniej to mogło wybrzmieć, więc zawsze obowiązuje, to jest straszna tragedia, wielkie zło, jeżeli następuje zdrada, ale właśnie zawsze przymierze jest odwieczne. Pan Bóg przymierze zawarł z człowiekiem na zawsze. Człowiek upada, ale w Bogu można, szczególnie tym Bogu przebaczającym, można znaleźć uleczenie. Więc Panie Józefie, to jest prawdą, że to jest ogromna tragedia, każda zdrada w małżeństwie, ale też nie znaczy, że się wszystko zawaliło, że wszystko się skończyło. W Bożym prawie, które jest prawem, największym prawem jest prawo miłości, człowiek ma zawsze szansę powrotu i skoro Pan Bóg nikomu nie zawsze daje szansę powrotu, nie może być człowieka, który by zagrodził drogę powrotu, zamknął drogę powrotu. Więc myślę, że to jest też ogromnie ważne. A przy okazji też, co w tej chwili i ksiądz profesor powiedział, rzeczywiście myślę, że my czasami też nam lepiej być nawet tymi celnikami, ale z drugiej strony lubimy mieć za drugą twarz faryzeuszy. Dlatego rzeczywiście lepiej bądźmy ostrożni w ocenie drugich ludzi. Ojciec Święty też mówi, idziemy do kościoła, nie patrzmy na innych. Nie patrzmy na innych, jak są ubrani, I zaraz oskarżajmy, czy on jest hipokrytą, czy nie jest. No, czasami to wiemy, naturalnie się to jakieś wnioski nasuwają, ale nie po to idziemy do kościoła, żeby nasze myśli były właśnie tego rodzaju. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojtek z Centralnej Polski.
Witamy Pana Wojtka.
Witam. Gości i ojca i chciałem taką rzecz powiedzieć, że ten temat, który ojcowie i księża teraz poruszają, jest bardzo istotny w wielu kwestiach. To znaczy gospodarczej, w wymiarze gospodarczym, rodzinnym, politycznym, społecznym. I teraz jest taka rzecz. Jeżeli, przypuśćmy, obywatel omija przepisy, wiedzie mu się dobrze, ale władza coraz bardziej okłamuje społeczeństwo, a obywatel coraz bardziej oszukuje państwo. Inni mieli troszeczkę mniej szczęścia albo nie oszukują i to doprowadza do pewnego typu degrengolady. Z drugiej strony jest ksiądz proboszcz, który mimo, że widzi, że władza robi rzeczy niesamowite, to jednocześnie z tą władzą współpracuje i ma jakieś środki finansowe, co go w jakiś sposób znieczula i nie bardzo jest związany w kazaniu ze swoimi owieczkami, tylko po prostu mówi jakieś rzeczy, no, które są przepisem chrześcijańskim, natomiast go nie stosuje, bo nie czuję tego nacisku sufitu opadającego, ponieważ wspomaga się środkami finansowymi spoza wiernych z Kościoła. W związku z tym mówi co innego czuję i w innej sytuacji. I w ten sposób moim zdaniem, czy w życiu rodzinnym mąż, żona, która nie kocha do końca swojego męża, gdzieś sobie tam na boku układa życie lub w jakiś sposób inny się znieczula, w zależności od tego, co jej tam doskwiera, czy jemu, to jak gdyby omijamy prawdę. I tu chodzi o to, że musimy stanąć w prawdzie wszyscy i moim zdaniem najważniejsza część obecnej sytuacji jest taka, że powinniśmy się odwoływać do zdrowej tkanki narodu, czyli nie do tych, co już upadają, tylko do zdrowej tkanki narodu, bo ona może pomóc przede wszystkim zrozumieć swoją sytuację, zrozumieć sytuację innych i pomagać innym i pomagać sobie i pomagać władzy, ponieważ władza, która deprawuje, czyli czy kościelna, czy cywilna, deprawuje człowieka, bo sama jest znieczulona. I w momencie, kiedy ta średnia warstwa narodu zda sobie z tego sprawę, że nie może dalej brnąć w to, że władza czy część duchowieństwa ich oszukuje, musi postawić tamę pewnym zasadom działania. Jeżeli wyklaruje się w obecnym czasie taka warstwa społeczna średnia, która w tej ilości, która jest potrzebna, zmieni dotychczasowe działanie zgodnie z prawem Bożym, bo o co jeszcze mi chodzi? O to, że jeżeli są minima, czyli minima duchowe i minima finansowe, to człowiek nie popada w skrajności. Natomiast jeżeli jest przesada, to po prostu życie poszczególnych osób czy olbrzymich gremiów osób podupada, a niewielka tylko część jak gdyby żyje w jakimś takim amoku szczęścia, po czym tak czy inaczej cały naród upada. I mi się wydaje, że wyrażam się jasno. W każdym razie, nie wiem jak zostałem zrozumiany, uważam, że po prostu nie można się znieczulać. Trzeba, bo to jest tak jak gdyby się idzie do psychiatry, bierze się leki i nie czuje się tego, co wokół się dzieje. I można wziąć jakieś leki, które dadzą jakieś hormony szczęścia. Natomiast cóż z tego, jak problem nie znika, wszystko jest tak jak było, a nawet gorzej, a my jesteśmy tylko na jakiś czas znieczuleni, a potem z podwójną siłą spotkamy się z tym, co jest w życiu na bieżąco. I moim zdaniem w życiu politycznym obecnym mamy do czynienia z takim gwałtem na narodzie polskim, który się odciska piętnem potem w każdym szczeblu życia społecznego, rodzinnego, gospodarczego, politycznego. Z Panem Bogiem bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie.
Dziękujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten wywód. Tu jest kilka bardzo ciekawych stwierdzeń, z którymi ja się zgadzam w tej wypowiedzi, ale chciałbym się wznieść na trochę wyższy poziom, żeby trochę z takiej perspektywy, powiedziałbym, szerszej spojrzeć na te problemy, które poruszał nasz słuchacz. Ja w pierwszej części mówiłem o takim bardzo niebezpiecznym zjawisku w polskim społeczeństwie, który niektórzy nazywają familizmem. Familizm od familia, rodzina. My, Polacy, nie potrafimy ufać innym ludziom. Jeśli nie potrafimy ufać tym, z którymi żyjemy na co dzień w relacjach, znajomy, sąsiad, współpracownik, to nie potrafimy ufać również instytucjom. Tworzymy taki mur między tymi małymi grupami, do których przynależymy, i to są właśnie nasi najbliżsi, a całym społeczeństwem. Do czego to prowadzi? Otóż w pierwszym rzędzie prowadzi to do tego, że ten brak zaufania niszczy relacje międzyludzkie. I czy to jest parafia, czy to jest jakaś większa, mała, taka ojczyzna mała, ale większa struktura, jaką jest na przykład gmina, sołectwo czy miasto, to nie ma dużego znaczenia. Problem tkwi w tym, że my, ludzie wyznający miłość, nie potrafimy wyciągnąć z miłości podstawowej relacji, jaką jest zaufanie drugiemu człowiekowi. Ale ktoś powie, no ja nie mogę zaufać, bo on mnie skrzywdzi. No to jest prawda, coś takiego może wyjść. Ale jeśli ja nie wyjdę naprzeciw drugiemu człowiekowi, to ja ograniczam swoje relacje. A co się dzieje wtedy? Ten kapitał społeczny, jakim jest potencjalnie bogactwo każdego z nas, zostaje wykorzystywany przez innych. Ja to podam na przykładzie. Proszę zauważyć, że my, Polacy, którzy mamy niesamowite sukcesy naukowe, ekonomiczne, gospodarcze za granicą, w Polsce co robimy? Pozwalamy inwestować innym, a sami najmujemy się do nich do pracy odtwórczej. I my się jeszcze z tego cieszymy. Cieszymy się z tego, że ktoś przychodzi, robi niesamowite pieniądze, a nam z łaski daje stanowisko pracy. I to jest właśnie skutek tego zamknięcia się na innych ludzi. Zamknięcia na sąsiada, znajomego, współpracownika, kierownika w zakładzie pracy, urzędnika i tak dalej. Teraz co zrobić, żeby się otworzyć? Ja nie od razu muszę iść do polityki wielkiej. Ja nie muszę być od razu parlamentarzystą, senatorem, prezydentem miasta, sołtysem. Ja muszę zobaczyć, czy ja mogę wyjść z tego kręgu zamkniętego, w którym jestem, i zacząć żyć z ludźmi w normalnych relacjach. Kiedy ja otworzę się, może doznam jakiegoś uszczerbku, ale tylko w ten sposób mogę sprawdzić, co tak naprawdę ja znaczę i czym dysponuję, żeby swoją sytuację zmienić, włączając się w różne relacje społeczne.
Jeżeli też mogę mały też przyczynek uczynić, mianowicie tam też jakaś była bardzo konkretna myśl, zdaje się dotyczyło kapłana, który wydaje się, że swoje kazania mówi chyba, ja to tak zrozumiałem, zbyt duchowe, mało konkretnie, szczególnie jeżeli są ludzie, którym by trzeba było coś tak może przygadać, tak by wynikamy. W małych społecznościach to my określamy i byśmy chcieli, żeby ksiądz tamtemu czy owemu dogadał. Prawda? Więc myślę, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Słowo Boże nie może być instrumentalizowane, a przy okazji też myślę, że kapłan jest posłany do każdego człowieka, i do biednego, i do bogatego. Ale też myślę, że słusznie tutaj pan Wojtek poruszył sprawę, że Kościół w sprawy te polityczne, społeczne musi wchodzić. Mianowicie Kościół zawsze demaskował zło. Zło publiczne zawsze demaskował. Nie mógł być. To właśnie jest ten wymiar prorocki Kościoła, że nie może milczeć, kiedy na oczach ludzi dokonuje się zło, dokonuje się zgorszenie. I to jest odpowiedzialność, to jest ten wymiar prorocki. Chyba, że jeszcze ktoś by chciał tutaj ksiądz profesor Zenon uzupełnić.
W tej wypowiedzi pana Wojtka też no tak bardzo brzmiała taka tęsknota za tym, żeby... Bo no, tak wyczuwałem, że on się czuje bardzo samotny w tym swoim myśleniu, że nie ma osób, wspólnoty, grupy, osób, które byłaby podobnie jakby myślała jak on. Przynajmniej tak to troszkę między wierszami wyczytywałem. Ja myślę, że ta tęsknota za tym, że takie przemienianie świata, sprawianie, że jakaś taka pozytywna zmiana jest możliwa, ona wymaga tego, żebyśmy tworzyli wspólnoty, żeby się organizować, żeby się spotykać. W przeciwnym razie, jeżeli się zamkniemy sami w sobie, w jakimś tylko takim małym kręgu swojej najbliższej rodziny, no to te oczekiwane zmiany, one rzeczywiście nie nastąpią tam. Więc ja tak myśląc o tym co pan Wojtek mówił, o tym jego takim pragnieniu, żeby no coś zaczęło się dziać, no wspólnota jest bardzo ważna w takiej sytuacji. Wspólnota ludzi, którzy potrafią się nawzajem po pierwsze uwrażliwić, bo tam też była taka mowa, że stajemy się znieczuleni, bo ta taka obojętność nas ogarnia, jakiś taki rodzaj marazmu, że nic się już nie da zmienić, że wszystko będzie dalej tak, jak do tej pory było. Więc ja myślę, że próba tworzenia jakiejś takiej wspólnoty, grupy, która, czy to będzie najpierw na zasadzie pewnej modlitwy, na zasadzie pewnej refleksji wspólnej, na zasadzie no właśnie takiego uwrażliwiania siebie, żeby nie zostać zupełnie znieczulonym. Ja myślę, że po pewnym czasie to zaczyna przynosić owoce. Czy to będzie w małej wspólnocie parafialnej, lokalnej. Więc szukanie takich wspólnot, tworzenie, myślę, że jest drogą do lepszej przyszłości.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Podkarpacia, który jest za granicą. Ja chciałem... jest wiele aspektów tego tematu, który szanowni ojcowie poruszają i wielkie dzięki za ten temat.
Chociaż temat naczelny, przypominam, to jest miłość w Kościele i w demokracji. To jest temat naczelny i chcielibyśmy do tego tematu wracać.
Chciałbym się troszkę odnieść do ostatniej wypowiedzi księdza profesora, że my Polacy no właśnie mało tej inwencji, że inni u nas inwestują, a my u nich jesteśmy zatrudniamy się tylko. Chciałem takie malutkie sprostowanie do tej wypowiedzi, dlatego że to ktoś za nas zrobił, proszę ojca, proszę księdza. Widać to gołym okiem przez ostatnie 25 lat, to nie naród chciał, żeby go pozbawiono surowców, stoczni, hut, cukrowni, największych zakładów przemysłowych i wszystko, co z tym związane. To jest wielki plan zniszczenia narodu i nie tylko naszego narodu. To się dzieje przecież globalnie na całym świecie. Więc to nie jest wola ludzi i jakieś nasze zamykanie się, nie otwieranie się na innych i tylko po prostu jest to plan zła, które chce zniszczyć każdy naród po kolei i zadłużyć i zrobić właśnie z tego narodu właśnie tych takich najtańszych pracowników i niewolników. To jedna kwestia. Widać to gołym okiem. To rządzący, którzy mają, są na służbie i mają reprezentować i służyć narodowi, sprzedali ten naród. Nie pierwszy raz i chyba i dalej będą to robić, jeżeli właśnie nie zaprotestujemy. To nie była nasza wola, jako narodu całego, 40 milionów ludzi. A następna kwestia. Padło takie stwierdzenie, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. No, to według tej definicji, która jest niedopowiedziana do końca, bo ona jest z Ewangelii i Pan Jezus, mówiąc to, uratował świętą Magdalenę przed wyrokiem śmierci, ukamienowaniu, to właśnie było nie sądź, żebyś nie był sądzony, czyli nie wydawaj wyroku i nie wykonuj tego wyroku. Tu chodzi o pozbawienie człowieka życia, bo jak się przerwie tą nić życia, to ten człowiek już nic dobrego nie będzie mógł czynić. Naprawić tego, co złego robił i tak dalej, i tak dalej. Więc no przecież wiadomo, że mamy sądy i mamy wymiar sprawiedliwości na całym świecie oparty na prawie rzymskim. Jeżeli ktoś popełni taki czyn, jak zabójstwo, jak przeszkłamstwo, jest też karane sądownie. No ale taśmy prawdy o czym mówią? Że złamali prawo ci, którzy ich nagrali, a nie ci, którzy oszukują 37 milionów ludzi w sposób no taki, jaki robią. Więc tu nie można tak relatywizować i sprowadzać tylko do tego powiedzenia nie sądź, żebyś nie był sądzony, bo wtedy właśnie zamykamy usta wszystkim ludziom, którzy, tak jak Telewizja Trwam i inne media, te media sądzą tych, którzy im nie dają przez 3 lata miejsca na multipleksie. No właśnie, oni nie znoszą krytyki, nie znoszą prawdy ci ludzie. Więc oni używają często tych sloganów, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. My musimy stanąć w prawdzie i naszym obowiązkiem jest wzywać drugiego człowieka, który czyni zło publicznie do nawrócenia, dbając o jego duszę, dbając o jego duszę, o jego zbawienie. A czy on, że tak powiem, no pójdzie po rozum do głowy, no to już jest jego decyzja, ale to jest pierwszy uczynek miłosierny względem jego duszy. Wzywać publicznie grzeszącego człowieka, szczególnie grzechy ciężkie, tak jak cudzołóstwo, które jest już tak przyjęte jest na całym świecie i w Polsce też, że no co w tym złego, że oni, ci młodzi żyją razem, bo mogą w ten sposób mieszkanie kupić, nie będąc małżeństwem, na dogodny kredyt. To tutaj trzeba wołać do tych wszystkich ludzi, wy grzeszycie grzechem ciężkim, śmiertelnym. I wzywać ich do nawrócenia. Wtedy to całe społeczeństwo będzie zdrowe, będzie żyło w prawdzie. A takie relatywizowanie, no przecież już na Zachodzie to trwa pół wieku, to i u nas musi to być. Kto się upomni o tych ludzi, którzy właśnie nic w tym złego nie widzą? Więc jeżeli ktoś ma dylemat, czy ma pójść do komunii, czy to jest grzech ciężki i leki, to niech właśnie biegnie do tego kapłana o poradę. Nie o to chodzi, żeby ksiądz rozsądzał, tylko żeby mu pomógł temu człowiekowi. Bo być może rodzice mu nie przekazali daru wiary i nie pokazali mu, co jest grzechem ciężkim, a co lekkim. Ani kapłani, ani siostry zakonne na religii. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Wiele tematów. Ja, jak pan może zauważył, unikam takiej dyskusji o charakterze indukcyjnym, czyli ja bym nie chciał sprowadzać naszej rozmowy na tematy szczegółowe w sensie przypadków, takiej kazuistyki, że no ktoś coś, tu mamy taki przykład, tu taki i z tego wyciągamy generalne wnioski. Bo z tego, co pan mówi, to wszystko prawda. Tylko z tego nie wynika żadna ani diagnoza, ani terapia. Więc my staramy się, rozmawiając, ja przynajmniej tak podchodzę, może dlatego nieraz jest nam trudno tę rozmowę prowadzić, podchodzić bardziej dedukcyjnie, czyli pokazywać sytuację od strony najpierw ogólnej, pewnych zasad. To jest taka uwaga porządkująca, metodologiczna. Co do tego, tej odpowiedzialności. Otóż jeśli, nie wiem ile pan ma lat, ale ja to doskonale pamiętam czasy komuny, kiedy ludzie chcieli wyrazić swoją dezaprobatę wobec kłamstw, jakie przekazywała telewizja, zwłaszcza dziennik telewizyjny. W czasie, kiedy był nadawany, wychodzili na ulicę i mieli wpięte oporniki. Jak ktoś nie wie, co to jest, bo dzisiaj to może już ta wiedza mogła gdzieś wyparować. Opornik to jak pół zapałki z dwoma drucikami. To taki element elektroniki konieczny, żeby większość urządzeń elektronicznych funkcjonowała. Opornik, czyli to był wyraz oporu. Wychodzili ostentacyjnie, spacerując po ulicach w czasie, kiedy nadawał dziennik telewizyjny kłamstwa. To był jakiś moment organizowania się. To niestety szybko zniknęło, tak jak te wszystkie protesty solidarnościowe. Pamiętam czas 10 kwietnia, śmierć prezydenta i pozostałych 96 osób. Straszna tragedia. Ja udzieliłem wtedy paru wywiadów, bo do mnie przychodzili, jak ja oceniam to, jak reagują ludzie. Ja powiem szczerze, ja byłem pełen optymizmu. Myślałem, że w ludziach coś się obudziło. Że nagle poczuli się bliscy sobie, że ich spory, różnice znikną, bo przeżywamy tak straszną tragedię, że możemy się połączyć. Co się stało? Wszyscy wiemy, co się stało. Dzisiaj mamy do czynienia z ostrym podziałem, spolaryzowane społeczeństwo. Właściwie trudno powiedzieć, ilu jest za, ilu przeciw, bo te badania publikowane, one niestety nie odzwierciedlają prawdopodobnie rzeczywistości, ale na pewno te kłamstwa rozsiewane na temat katastrofy smoleńskiej pomału tracą impet i coraz więcej ludzi zaczyna zadawać poważne pytania. Ja ich nie osądzam. Nawet jeśli z początku uwierzyli oficjalnym wersjom, ja ich nie osądzam. Ja tylko pytam, gdzie się bierze ten entuzjazm i jak go wykorzystać. No, powiedzmy, mamy wybory samorządowe. Już ogłoszony termin. Gdyby każdy, tak myślę na gorąco, szedł do wyborów z sercem zrobionym własnoręcznie, biało-czerwonym. Gdyby powiedział w ten sposób, idąc takim sercem, nikt mu nie zarzuci, że to jest złamanie ciszy wyborczej czy jakaś propaganda. Bo co by to oznaczało, biało-czerwone serce? Ja kocham Polskę, ja idę i mam nadzieję, że wszyscy tak samo pójdą, nieważne jakie on ma preferencje polityczne, jak wyobraża sobie sprawiedliwość, jak wyobraża sobie tych, którzy będą rządzić. Czuję się zjednoczony z tymi, którzy tak samo kochają Polskę, jak ja, dlatego tu jest. Więc mamy jeszcze dużo czasu, żeby się zorganizować i pokazać, że zaczynamy sobie ufać, bo tu o to chodzi. To, co powiedzieliśmy w pierwszej części, i tutaj też to już padło. Miłość płynie z prawdy i miłość sprawia, że ludzie zaczynają sobie ufać wzajemnie, zaczynają wierzyć sobie i to pozwala im ze sobą współpracować, a tego nam dzisiaj potrzeba.
W tej wypowiedzi pana Andrzeja, no taka była bardzo wielka troska o naszą ojczyznę, o naród, o to, żeby no dobra nasze wspólne, narodowe, żeby no służyły obywatelom tutaj mieszkającym. I no jest to wielkie zatroskanie rzeczywiście o nasze wspólne dobro, abyśmy tutaj na polskiej ziemi, na tym kawałku świata, żeby tu każdy z nas mógł się czuć, że jest w domu u siebie, że to jest jego ojczyzna. I w tym wszystkim oczywiście Kościół, ludzie wierzący odgrywają bardzo ważną rolę, żeby stworzyć ojczyznę tutaj w tym miejscu, w której każdy będzie się mógł czuć, że to jest jego dom. Ja chciałbym w tym kontekście, ponieważ tu rozmawiamy cały czas o roli Kościoła w tworzeniu sprawiedliwego, prawego społeczeństwa. Mówimy o miłości, która jest zasadą życia Kościoła właśnie w demokracji, no i takich relacjach właśnie między Kościołem, państwem, społeczeństwem, jak to możemy widzieć. Ja, no żeby uniknąć tego, że będę wypowiadał moje osobiste albo subiektywne zdania, proszę pozwolić mi, że zacytuję papieża tutaj, papieża Benedykta, który właśnie doskonale to opisuje, jaka jest rola Kościoła. To znaczy, jaka jest rola chrześcijan w takim budowaniu państwa ziemskiego? Jakie jest nasze zadanie? Bo często się to źle rozumie albo zarzuca się, że Kościół, czyli wierzący, my, chrześcijanie, za mocno się mieszamy tam w sprawy polityczne, czy za lekko. No więc jest debata na ten temat i czasami brakuje nam argumentacji, brakuje nam jasnej wizji, gdzie są granice tego zaangażowania ludzi wierzących w budowanie państwa. Więc z encykliki Deus Caritas Est, która mówi o miłości chrześcijańskiej, przeczytam kilka zdań, jeden akapit, który bardzo precyzyjnie opisuje tę relację. Kościół nie może i nie powinien podejmować walki politycznej, aby realizować jak najbardziej sprawiedliwe społeczeństwo. nie może i nie powinien stawiać się na miejscu państwa. Nie może też jednak i nie powinien pozostawać na marginesie walki o sprawiedliwość. To są bardzo precyzyjne, to jest język, którym myślę, że my, uczniowie Jezusa w XXI wieku, powinniśmy się na co dzień posługiwać. Ja powtórzę to, bo to jest bardzo mądra, bardzo jasnie sprecyzowana relacja, jak Kościół angażuje się w tworzenie sprawiedliwego społeczeństwa. Kościół nie może i nie powinien podejmować walki politycznej, aby realizować jak najbardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Nie może i nie powinien ustawiać się na miejscu państwa. Nie może też jednak i nie powinien pozostawać na marginesie walki o sprawiedliwość. Musi włączyć się w nią poprzez, pierwsze, argumentację rozumową, i to jest to, co tutaj czynimy. My próbujemy kształtować nasz intelekt, poszukiwać racji rozumowych, jak to społeczeństwo ma być robione. I po drugie, ma obudzić siły duchowe, bez których sprawiedliwość, domagająca się zawsze wyrzeczeń, nie może się utrwalić i rozwijać. Sprawiedliwa społeczność nie może być dziełem Kościoła, lecz powinna być realizowana przez politykę. Niemniej Kościół jest głęboko zainteresowany budowaniem sprawiedliwości przez otwieranie inteligencji i woli na wymaganie dobra. Skomplikowany tekst. Moglibyśmy pewnie przez cały wieczór analizować słowa, które to są zawarte, ale ja chcę powiedzieć, że rola Kościoła w trosce o dobro wspólne, o budowaniu społeczeństwa, to nie jest marginalizowanie się, tylko że to budowanie polega na tym, że my poszukujemy racji rozumu, intelektu, żeby przekonywać ludzi, że to jest słuszne, i budzimy siły duchowe do tego, żeby tych zmian dokonywać. To jest droga uczniów Chrystusa od 2000 lat i w XXI wieku nie zmieniło się, myślę, nic pod tym względem.
Ja też jako trzeci z uczestników tutaj studiu też pozwolę sobie zabrać głos uzupełniający. Mianowicie też ten głos pana Andrzeja był bardzo, bardzo przyjmujący i też tu podzielam, to zdanie tutaj też naszych gości. Wynika to z tej wypowiedzi ogromne zainteresowanie o los ojczyzny, i skoro pan jest też za granicą, możemy się domyślać, jak wielu Polaków po prostu wyjechało z tej racji, że nie znaleźli możliwości bardzo często zarabiania na własną rodzinę. I tutaj pytanie odnosi się na pewno, pytanie, które należy skierować do rządzących. Nie widzimy przynajmniej tego przyznania się do winy, a przynajmniej zapytania, tego pytania nie stawiają sobie rządzący, czy na pewno zrobili wszystko, żeby właśnie uratować ludzi od ucieczki za granicę, aby szukali chleba poza granicami. My chwalimy się, przynajmniej słyszymy, rządzący chwalą się osiągnięciami wielkimi, a skoro tak dobrze, to dlaczego ludzie uciekają? I myślę, że rzeczywiście pan Andrzej chyba też tutaj dopytuje się i chce prowokować tych, którzy rządzą, czy czasami oni nie zostawiają bezbronnych. Ludzie, którzy nie są przy władzach, mają bardzo słaby sposób wpływania na politykę. O tym się mówi, że nasza kartka wyborcza decyduje, ale ludzie, zanim dojdzie do tych wyborów, już się tak zniechęcają, że zapominają, a manipulacja medialna tak zrobi, że i tak znowuż ci, którzy są silniejsi, są górą nad słabszymi. Ja też bym w tym kontekście, może warto też i może jakiś akcent też w naszej rozmowie postawić, i też właśnie jak Kościół pewne rzeczy stawia i jak widzi Kościół, co to jest ta miłość społeczna, bo katolicka nauka społeczna jest nie tylko dla księży, ona dla wszystkich katolików, i też szczególnie dla tych, którzy pełnią bardzo ważne funkcje publiczne, a przyznają się równocześnie do tego, że są uczniami Chrystusa. Właśnie też wspomniany przed chwilą Benedykt XVI mówi, że o dzisiejszych czasach, że tyle jest słów o wolności, o tolerancji, widzimy w Polsce bardzo dużo. I prawo do wolności pojęto, mówi, jako prawo do mówienia i przekazywania wszystkiego w mediach, w wyniku czego tradycyjne wartości moralne były spychane do tabu i właśnie i są spychane tradycyjna rodzina, tradycyjne małżeństwo, tradycyjna, normalna etyka seksualna. Wszystko to jest spychane do tabu i jest uznawane za nieracjonalne, za zacofane. I pyta się Ojciec Święty Benedykt XVI, czy jednak w ten sposób nie staje się coraz bardziej uprzywilejowane prawo jakiejś małej grupy przeciwko prawu i godności wielu? Czy nie stworzono monopolu mniejszości? Tak, myślę, że też idąc pewnie po linii też tych myśli pana Andrzeja, musimy powiedzieć, takie jest wrażenie, że wydaje się też w naszej kochanej katolickiej Polsce, że bardzo często istnieje monopol mniejszości, która ma w parlamencie może większość, ale czymże jest ta większość parlamentarna w stosunku do narodu, który w swoich sumieniach inaczej rzeczy odczytuje, i wspomniane chociażby manifestacje w obronie telewizji Trwam. Kościół jednoznacznie też się wypowiedział, że to jest dyskryminacja i każdy ma prawo do wolności słowa, a szczególnie katolicy, bo nie było do tej pory żadnej innej katolickiej telewizji, ale właśnie ta solidarność ludzka, wydaje się, właśnie wywalczyła. Potrzeba było tyle marszu, żeby wywalczyć to, co się wydawało oczywistym, a jednak nie dla wszystkich to było oczywiste. Oczywiście to jest moja w tej chwili, mój głos w dyskusji, i myślę, że ten głos, szczególnie Ojca Świętego Benedykta XVI, kiedy on to wypowiadał, trzeba się zastanawiać, bo wydaje się, szczególnie kiedy są wartości religijne deptane, chociażby te wszystkie teatry, które godzą w nasze uczucia religijne. To jest przecież mniejszość, jeszcze nazywa to sztuką, osiągnięciem. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałabym się odnieść do tego problemu.
Czy może się pani przedstawić? Będzie nam bardzo miło.
Tak, Małgorzata z Warszawy.
Witamy pani Małgorzata.
Otóż temat jest istotnie bardzo szeroki. Osoby, które się wypowiadają, są niewątpliwie bardzo zatroskane i to nie ulega wątpliwości. Tylko ja myślę, że nie znam statusu tych osób społecznego. Ja na przykład jestem osobą, która kiedyś prowadziła tak zwany biznes. I wiem, jak jest to trudno w takim systemie, a użyję takiego troszkę kolokwialnego słowa, ale w dobrym znaczeniu, tak lawirować w tych meandrach ustroju politycznego, ekonomicznego, gospodarczego. I w związku z tym krytyka tego proboszcza, tutaj przez jednego z panów, który tam układa się niby, to jest taka trochę niesprawiedliwa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie wiemy, jak przebiegały te rozmowy, że otrzymał takie czy inne od kogoś pieniądze i coś tam zrobił dla parafii. Ale weźmy teraz tak, coś się tam stało, rozpadł się dach, naraz tutaj zabrakło w kasie pieniędzy. Parafianie, jeśli on tego nie zrobi, ocenią to też negatywnie, prawda? Więc nie wolno oceniać tak ortodoksyjnie spraw. Dlatego, że taka ocena na antenie, no też w złym świetle stawia takiego kapłana, który to naraz tutaj, prawda? Oczywiście to jest właśnie to, co tutaj goście mówią, że jeden przypadek, dwa czy pięć, nie może tworzyć systemu. Istotnie, jak tego będzie milion, stworzy system, niewątpliwie. Natomiast ta sytuacja, w której się teraz znaleźliśmy...
Pani Małgorzato, tak, jakieś zakłócenie. Teraz lepiej, dobrze.
My nie chcieliśmy takiego systemu, nie chcieliśmy tego, co dzisiejsza obecna władza dokonuje, to niewątpliwie. I powinniśmy się przed tym bronić i tak jest, maszerować. Ja też maszerowałam.
Pani Małgorzato, bardziej do mikrofonu, bo gdzieś z boku.
Nawet robiłam zdjęcia, prawda, i utrwaliłam to, więc nie chcieliśmy tego istotnie, walczymy z tym, tak jest. Tylko, że ja wiem osobiście i nie chciałabym, żeby ten pan, który się wypowiadał absolutnie z troską, poczuł się teraz urażony, bo nie jest moją intencją go urazić, tylko po prostu on trochę nie rozumie, jak trudno czasami jest negocjować z tą władzą, tą gminną, tą powiatową, tą inną. kiedy ona staje takim potężnym murem, naraz ten administrujący, mówię to o kapłanie, bo on jest administratorem, czy taki biznesmen, który żadną miarą nie może po prostu przebić tego potężnego muru. Widzimy, co się dzieje. Tak, istotnie. Sądzimy dzisiaj, prawda, kelnerów, a nie sądzimy pana ministra, który jest niestety hańbą. Jest niestety hańbą. A jeśli nie mamy państwa, jak mówi szanowny pan minister Sikorski, no to rolą ministrów, rolą władzy jest stworzyć państwo, a nie sztuką jest siąść przy dobrej kolacji za nasze pieniądze i mówić, że oto nie mamy państwa. Kto ma tworzyć państwo? Państwo tworzą właśnie panowie ministrowie poprzez prawda, rozmaite akty wykonawcze, oczywiście oni tego nie czynią, robi to Sejm naturalnie, ale oni są tą władzą ustawodawcą, przepraszam, natomiast oni są tą władzą wykonawczą, która odpowiednio powinna działać. Jak ona działa? I w związku z tym od najmniejszych do największych mamy ten problem, który dzisiaj tutaj jest podnoszony. Tutaj możemy mówić o zazdrości, prawda, i tak dalej. Ja nie będę się na tym rozwodzić, bo goście są bardzo kompetentni i nam to w szczegółach wyjaśniają. Przysłuchuję się tutaj z uwagą, żeby swoje sumienie kształtować, niewątpliwie. Natomiast chcę powiedzieć i mam dobre intencje, że jest to bardzo trudna sprawa, kiedy stajemy przed ścianą, a mamy niestety tylko gołą rękę i nie możemy się przebić. Więc no życzę, żeby goście odpowiedzieli, nieprawda, jak najdelikatniej takiemu człowiekowi, który jest strapiony istotnie i chciałby jedną taką wypowiedzią, że to już jak na kocią łapę lepiej. Nie, nie lepiej. My musimy być w jakiś sposób elastyczni. Musimy chociaż iść w dobrym kierunku niewątpliwie, prawda? Zaś ten pan jeszcze zabiera głos, że no to jeżeli Radio Maryja też protestuje, Robmersze, to znaczy, a nie powinna, prawda? Bo nie powinna się tak. Nie, no tak, to wszystko powinniśmy robić, ale jeżeli nie zachowamy umiaru w naszych działaniach, jakichkolwiek, tylko będziemy się przechylać albo w jedną, albo w drugą stronę bardziej, czyli stracimy to 50%, to ja myślę, że tutaj dopiero jest niebezpieczeństwo. No tak mi się wydaje, moje wieloletnie, prawda, biznesowe działania pokazały mi straszliwą delikatność w tych sprawach, że jednak no nie można tego do końca tak ortodoksyjnie traktować. Będę słuchała gości oczywiście do końca, dlatego że wszystkich takich audycji słucham, gdyż to są wielkie pouczenia i kształtowanie sumienia. I ci ludzie, którzy z troską, ale są tak zacietrzewieni, no dobrze by było, żeby tak troszkę ostygli, dlatego że to wymaga, w moim przekonaniu oczywiście, skromnym, takiej wielkiej rozwagi i podejścia do tego z taką z konsekwencją, tak, ale też z taką analizą głęboką. Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Będę oczekiwała na odpowiedź. Jeśli nie mam racji, to będę sobie jeszcze dalej dedukować, dlatego że życie w jakiś sposób też jest i przede mną i tego rodzaju. Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Pani Małgorzato, dziękujemy za ten bardzo wyważony głos i też za takie z miłością potraktowanie wszystkich słuchaczy. To idzie, myślę, w sukurs, bo my przecież też chcemy jak najżyczliwie potraktować. Ja myślę, wszystkie te wypowiedzi, one były bardzo przydatne, bo one też naszym gościom pozwalają też, ale nam wszystkim, spojrzeć i tak jak pani mówi, my wszyscy kształtujemy wspólnie sobie wrażliwość naszych sumień, prawda? To jest...
Tak, bardzo,
znaczy,
bardzo.
Jeżeli nie będziemy mieć tej takiej dyplomacji też często, to będziemy tak szybko naraz osądzać, że on to wziął. Tak, ja też znam takie przypadki, że rzeczywiście dochodziło do takich rzeczy, ale nie będę tego wartościować, bo ja nie wiem, jak było. Ja nie wiem. A jeżeli ja w danej chwili nie dałam na tę tacę, tak, i to zabrakło, no to znaczy, że ktoś musi, prawda, pójść dalej. To jest taki kolokwializm trochę, ale my musimy w sprawach, szczególnie kiedy teraz mamy bardzo trudną sytuację, sytuacja jest straszliwa, szalenie nieuregulowana. Nie wiem, kiedy ona się ureguluje, kiedy widzimy to, co się dzieje w kraju, kiedy władza jest zupełnie niepoważna. To jest najbardziej delikatne stwierdzenie. I wtedy wszyscy dochodzimy do ściany poprzez brak emerytur. W ogóle całość, a o służbie zdrowia nie wspominamy już, bo to jest w ogóle katastrofa i wszystkie dziedziny są niestety zagrożone. I w związku z tym rozgoryczenie społeczeństwa, tego szczególnie na dole, które oczekuje i ma prawo oczekiwać, dlatego że państwo jest ojcem i matką w jakiś sposób i powinno zadbać. To jest jego rola. Po to się tworzyło państwo, prawda? Ale jak widzimy, to nie ten proboszcz, który tam coś tam wziął. Ja cytuję tego pana tak trochę, może bardzo, bardzo, bardzo skrótowo. Tylko właśnie to państwo, które doprowadziło do tego, że jemu puchnie głowa i on musi coś zrobić, bo koszty są szalone. I w związku z tym to jest też pewien biznes, pewien rodzaj biznesu, że musimy się zmieścić w tym wszystkim. Więc no wiem, że zatroskany ten pan był bardzo, te wypowiedzi są istotne, ale no życie mnie nauczyło. Kontakt z ludźmi i sprawy ważkie, rozmaite i małe też, bo one nas też dotykają na co dzień, nie zawsze jest niedziela, prawda? Dyktuje mi taki umiar, czyli najpierw siadam i zastanawiam się i ważę, prawda? Jeśli już wynaleźliśmy wagę, to należy to ważyć. Także no bardzo dziękuję i z przyjemnością jeszcze wysłucham, choć wróciłam zmęczona po pracy, ale jest to szalenie przydatne i kształtujące sumienie. Absolutnie, jeśli się tylko wsłuchujemy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Szczęść Boże i pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, Pani Małgorzato. Dziękujemy rzeczywiście za taki, no tu ksiądz redaktor użył słowa wyważony głos. Mam nadzieję, że ten biznes, ta działalność, którą Pani prowadziła i która się w pierwszym etapie jakoś nie udała, że udało się później jakoś w tych meandrach rzeczywistości no, stanąć na nogi i no i jakoś tak ekonomicznie sobie zagwarantować egzystencję. No, pani rzeczywiście, ten bardzo konkretny przykład księdza proboszcza, który korzysta z pomocy po to, żeby wyremontować kościół, no przypomina mi taką moją własną osobistą historię życiową. Ja przez kilka lat byłem w Niemczech na studiach i tam mieszkałem w niemieckiej parafii koło Monachium czy w Monachium na przedmieściach i właśnie trzeba sobie uświadomić, że w Niemczech jest podatek zwany podatek kościelny. Księża proboszczowie, wszyscy księża pracujący w duszpasterstwie otrzymują z tego podatku swoje utrzymanie. Utrzymanie kościoła jest też robione no, z tych pieniędzy, które są oficjalnie płacone przez wszystkich katolików. I pamiętam moje debaty właśnie z księdzem proboszczem, który mi mówi, że ty, jak jesteś w Polsce i spotykasz się ze swoją parafią, ze swoimi parafianami i jesteś no w Polsce jest tak, że Kościół jest utrzymywany z ofiar składanych przez te osoby, więc on zawsze mówił, że ty wtedy musisz mówić tak, jak ci ludzie mówią, żeby jakąś tam pomoc od nich uzyskać. Ty nie jesteś wolny w tym, co mówisz. Natomiast ja jestem zupełnie wolny, bo ja jestem wolny od tych ludzi, ja jestem nieuzależniony od ich datków, tylko ja otrzymuję od państwa. No więc ja wtedy mówiłem, ale ty jesteś uzależniony właśnie od państwa i ty musisz mówić tak, jak państwo ci nakazuje. I to były takie nieustanne debaty z nim, komu musi być posłuszny w tym, co mówi. Oczywiście żartowaliśmy tak bardziej, ale chcę powiedzieć, że na tym polega istota tego problemu, bo to problemem nie jest to, czy ksiądz proboszcz te pieniądze otrzymał, tylko czy on w zamian za te otrzymane pieniądze czuje się nadal wolny w przepowiadaniu Ewangelii, czy też ręce jego zostały w jakiś sposób związane. Ja myślę, że tutaj jest dość istotny problem, który przechodząc na wyższy poziom, znowu mówi o relacji państwo, społeczeństwo, kościół. I żeby, podążając za pani myślą, żeby nie mówić o konkretach, tylko żeby jako pewną zasadę, ja znowu użyję bardzo świadomie sformułowania papieskiego z dokumentu, który mówi właśnie o jaka jest rola państwa w stosunku do kościoła, jaka jest rola kościoła w stosunku państwa też w relacjach takiej chrześcijańskiej charytatywnej działalności. Państwo nie może narzucać religii. Państwo nie może narzucać religii, ale musi zagwarantować jej wolność i pokój między wyznawcami różnorakich religii. Kościół natomiast, jako społeczny wyraz wiary chrześcijańskiej ze swej strony, ma swoją niezależność i na bazie wiary żyje w formie wspólnotowej, którą państwo winno respektować. Obie sfery są rozdzielone, ale pozostają zawsze we wzajemnej relacji. Znowu mamy sformułowanie, które można by rozwijać, żeby zrozumieć jej sens, ale ja myślę, że nauczanie społeczne Kościoła, mówiące właśnie o roli Kościoła, o roli wspólnoty ludzi wierzących, którzy mają prawo żyć według własnej, jak tu jest to nazwane, formy wspólnotowej, czyli mogą podejmować, organizować się w sposób, który uznają za słuszny, są w tym wolni. Natomiast no, te relacje zawsze będą wspólne i myślę, że przy mądrości też rządzących z tego doświadczenia Kościoła w budowaniu społeczeństwa należałoby korzystać, a myślę, że 2000 lat nauczyło nas tego, że Kościół może budować prawdziwą, autentyczną wspólnotę opartą o solidarność i miłość.
Ja przypomnę jeszcze to, co już poruszyłem w programie telewizyjnym. Z ostatniej diagnozy społecznej wynika, że tylko 12 na 100 Polaków mówi, że większości można ufać, a 16 na 100 wierzy w szczere intencje bliźnich. W tym momencie ja uderzam się w piersi jako ten, który będąc w Kościele i przynależąc do Kościoła, bo też o tym mówiliśmy w pierwszej części telewizyjnej, mogę sobie zadać pytanie, czy Kościół, który jest oparty na wierze w miłość i na miłości uosobionej w Jezusie Chrystusie, dobrze odpowiada na te znaki czasu, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia. Czy będąc Kościołem Jezusa Chrystusa, Kościołem ewangelicznej miłości, miłości tej okupionej śmiercią Chrystusa na krzyżu, właściwie trafia do ludzi z przesłaniem tej miłości? My musimy sobie to pytanie zadać. Ja pamiętam swoją pierwszą pracę w parafii jako wikariusz. Gdzieś tak po pół roku podeszła do mnie jedna parafianka i mówi tak: proszę księdza, ksiądz w ogóle nie mówi w swoich kazaniach o miłości. Mnie osobiście wydawało się, że nie ma kazania, w którym ja bym o tym nie mówił. Ale ona to odbierała widocznie inaczej. Może używałem złych słów. Może mój język nie oddawał tego, co ja myślałem, i tym nie mogłem trafić do swoich odbiorców. Ale myślę, że dzisiaj nadszedł czas dla Kościoła taki, żeby uświadomić sobie, że o miłości trzeba mówić. I to takim językiem, który będzie zrozumiały. Jak wynika z dzisiejszego programu, widać, że nawet używane tu przez nas, no w miarę staramy się mówić naprawdę bardzo prostym językiem. Może nieraz to właśnie sprawia, że ludzie próbują nas, tu jeden głos tej pani był właśnie o kłamstwie, że ona próbuje nawet nas tutaj bardziej uduchowić, prawda? Ale może trzeba właśnie zejść na ziemię, zacząć od tego, tej miłości, którą rozumiemy jako eros, tej miłości wstępującej, tej miłości, która jest tym takim początkowym pożądaniem, i to mówić twardo, mówić odwołując się do faktów, odwołując się do doświadczeń, a dopiero później otworzyć się na agapę. Bo my rzeczywiście nieraz mówimy bardzo dużo o agapę, a dla ludzi ich doświadczenia to nie ma wielkiego znaczenia, bo oni żyją po prostu miłością w rozumieniu erosa.
Może odbierzmy już ostatni telefon, bo niestety czas dobiegł końca naszej audycji. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Artur, kierowca Pira, przysłuchuje się tak właśnie tej audycji. Ciekawa audycja. Miłość i demokracja, tak? No, to o miłości to może później, ale o demokracji chciałem troszeczkę powiedzieć, tak. Po pierwsze to, co rozumiemy za demokrację? Demokracja to jest to, że lud ma coś do powiedzenia. No tu akurat w naszym przypadku naród czy też lud nie ma nic do powiedzenia. Żyjemy w kraju kapitalistycznym, chciałem zauważyć, i naród, cały naród dał się złapać w zastawioną pułapkę taką konsumpcjonistyczną. Także my mamy gonić za dobrami materialnymi, mamy zapomnieć o innym człowieku, mamy się od niego odwrócić, mamy dążyć do bogactwa, tak? W tym rozumieniu tego właśnie konsumpcjonizmu, taki jaki na nas zastawił ten świat kapitalistyczny. I to się dokonuje w bardzo prosty sposób, prawda? Kupujemy rzeczy, które są nam niepotrzebne, nie mając na nie pieniędzy, zaciągamy kredyty. No oczywiście co nabija kabzę, wiadomo, wszelakim instytucjom finansowym, które są. Druga sprawa. Kapitał ludzki, ręce do pracy. Wiadomo, że świat stoi przed, Europa szczególnie, przed strasznym takim widmem braku rąk do pracy, czyli to jest demograficzna katastrofa w Niemczech, w Polsce, w Rosji. Dzisiejsza sytuacja na Ukrainie, moim zdaniem, jeżdżąc po świecie, zaraz powiem o co chodzi, jeżdżąc po świecie, dzisiejsza sytuacja na Ukrainie to jest, nie jest to wojna o terytorium, bo jeżeli ktoś widział kiedyś mapę świata i spojrzy na terytorium Rosji, to tak naprawdę ta Ukraina to by się kilkadziesiąt razy tam utopiła w tym terytorium. Chodzi o kapitał ludzki, to jest prawie 60-milionowy naród. Tu chodzi o ludzi do pracy. Weźmy pod uwagę to, że dzisiaj już w Niemczech brakuje kilka milionów rąk do pracy. W Polsce zaczyna też brakować, także są potrzebni ludzie do roboty. I gdzie tu miłość teraz? Wrócimy do tematu. Właśnie miłości nie ma, bo to jest celowa właśnie robota wszystkich tych kapitalistów, finansistów, żeby ludzie na siebie nie patrzyli, nie kochali się. Bo wiadomo, no, tak jak ja na przykład jeździłem ostatnio do krajów azjatyckich, tam, gdzie powiedzmy ktoś by powiedział, o jaka tam bieda jest, oni są zacofani i tak dalej. Tak, nieprawda. Nieprawda, że tam jest bieda, że oni są zacofani. Oni są bogatsi od nas. Mają rodziny i to bardzo liczne rodziny. Spotykają się razem. Niejednokrotnie byłem zapraszany na uroczystości rodzinne. Gdzieś tam, prawda, stojąc, czekając na coś. Poznałem kogoś, chociaż mając jakieś tam problemy w porozumiewaniu się, trochę po rosyjsku, trochę po angielsku, jakoś tam dawało radę, ale zapraszali, szczerze częstowali, nocowali w domu i tak dalej. U nas tego nie widać. Dziś sąsiad sąsiadowi nie mówi dzień dobry. Odwraca się od niego, chociaż po sąsiedzku niejednokrotnie mieszkają rodzeństwa, bracia, siostry i tak dalej. Także mi się wydaje, że powinniśmy się zreflektować, jeżeli ludzie się nie zmienią w stosunku do siebie, nie zaczną czynić sobie tak, jakby chcieli, żeby im czyniono, to my daleko naprawdę na tym wozie nie zajedziemy. Widzę to w czarnych barwach. Także. No, a druga sprawa, jeżeli chodzi właśnie, jeszcze zwrócę tak szybciutko.
Tak, panie Arturze, już musimy kończyć tą minutkę, dobrze?
Dobrze, minutka. Jeżdżąc na wschód, na Rosję, daleko, bardzo daleko, ale tu przez Białoruś, od kilku lat przy autostradzie, która ciągnie się od Terespola do Smoleńska i ze Smoleńska dalej, ale mówię o terytorium Białorusi, były budowane potężne magazyny logistyczne, przeładunkowe. Dlatego widzimy, dzisiaj jest sytuacja taka, mówię, było to zaplanowane. Rosja rzuciła embargo na nasze produkty, owoce, mając Unię Celną z Kazachstanem i z Białorusią. Białoruś nie przystąpiła i Kazachstan do tej Unii zniosła nam embargo na mięso i tak dalej. No wiadomo, gdzie ono będzie dalej jechać. Neutralizacja papierów i tak będzie się dalej dorabiał pośrednik. Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy panie Arturze i życzymy szczęśliwych podróży, szczęśliwych powrotów do domu.
Tam... Nie dziękuję, bo to zapeszam. Cała noc przede mną.
Dobrej drogi za kierownicą. No czas w tym momencie, panie Arturze, pan bardzo mocno dużo rzeczy znowu wymieniał, dużo takich bardzo pochodzących z życia i doświadczenia. No teraz mamy tylko sekundy na to, żeby odpowiedzieć na to. Ja chcę powiedzieć tak, rozumiem pańską wypowiedź, no pan zwrócił uwagę na niesłychaną ilość problemów, przed którymi stajemy, przed wyzwaniami, które po prostu, no, wydaje się, że nas przerastają. Są potrzeby świata, potrzeby naszych społeczeństw, demograficzne, ekonomiczne. No, zwrócił pan uwagę po prostu na to, że stoimy naprawdę przed wielkim wyzwaniem w przyszłości. I to nasze zadanie jako wspólnoty chrześcijan, budowania cywilizacji miłości. My, no, nie uda nam się być może wprowadzić tej zasady, miłuj bliźniego swego jak siebie samego od razu w całym społeczeństwie czy we wszystkich naszych aspektach, ale myślę, że nie można poddawać się, nie można załamywać rąk i się zniechęcać, tylko w każdym momencie, gdy jest to możliwe, budować więzi, które będą nam nawzajem solidarnie pomagały. Zacytuję znowu tak mądre słowa papieża Benedykta. Czasami nadmiar potrzeb, to jest to, o czym pan mówił, te potrzeby, które są na świecie. A z drugiej strony ograniczone możliwości naszego działania mogą nas wprowadzać w stan zniechęcenia. Człowiek, który wierzący jest, będzie w pokorze robił to, co jest dla niego możliwe i w pokorze zawierzy resztę Panu. To Bóg włada światem. My służymy Mu na tyle, ile możemy i dopóki On nam daje siłę. To jest zaufanie wiary, które daje nam siłę do tego, żeby nie ustawać. Nawet jeżeli spotkamy jednego człowieka, któremu możemy okazać gest miłości, pomocy, to jest coś, co ratuje świat. Jeżeli się zniechęcimy, jeżeli ten ogrom wyzwań przytłoczy nas i nie będziemy już mieli siły na czynienie dobra w miłości dla drugiego człowieka, no wtedy to już będzie naprawdę tragedia. Ale wierzę, że dzisiejsze nasze spotkanie i ci, którzy dzwonili z takim wielkim zatroskaniem, wszyscy słuchacze, i ci wszyscy, którzy są gdzieś tam w domach, że oni te gesty miłości jutro rano rozpoczną na nowo wykonywać wobec swoich najbliższych w tych miejscach, gdzie się znajdujemy. To będzie początek nowego budowania cywilizacji miłości.
Ja też tutaj bardzo dziękuję za ten głos pana Artura. Życzę szczęśliwej drogi. Niech anioł stróż prowadzi po tych trudnych drogach. Na zakończenie chciałbym przytoczyć też takie słowa Henryka Sienkiewicza, który kiedyś napisał tak. Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory. Czyli my mamy przed sobą taką bezkształtą masę. Kiedy tylko używamy zmysłów, oczu, słuchu, to ani nie jest piękne, ani brzydkie, jest nijakie. Ale jeśli podejdziemy sercem do tego, co nas otacza, to dostrzeżemy kształty i kolory tego, co nas otacza i dostrzeżemy twarz człowieka, który nas kocha i którego my kochamy. Więc powracam do tej myśli. Przygotujmy sobie biało-czerwone serca, kochajmy Polskę, idźmy z tym sercem do najbliższych wyborów, myślmy już o następnych. Zmienimy Polskę, bo Kościół w Polsce jest mocny, a za Kościołem idzie miłość, która, mam nadzieję, przyjdzie do każdego, kto tylko otworzy serce.
Miłość w Kościele i demokracji to temat dzisiejszych naszych rozmów niedokończonych. To prawda, w Jezusie Chrystusie naprawdę nastąpiła ta szczególna rewolucja, bo zaczęła się nowa historia człowieka, bo od tej chwili każdy człowiek zaczął być bratem, a społeczeństwo to nie cyfry anonimowych osób, ale to wspólnota konkretnych osób, konkretnych braci. Kościół wiedział, jak należy czynić człowieka bogatym. Podarowywał człowiekowi Boga, a ten Bóg wypełniał człowieka miłością. A człowiek wypełniony miłością miał ten motor, zapał, wybudować sprawiedliwą społeczność. Życzymy Państwu, byśmy mieli zawsze odwagę Chrystusa przyjąć do naszych serc, a naszym wspaniałym gościom, profesjonalnym gościom, którym byli ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W pierwszej osobie bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję i szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
I drugiemu, księdzu profesorowi Zenonowi Hanasowi, wykładowcy w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, byłemu wicegenerałowi i obecnie wiceprowincjałowi Warszawskiej Prowincji Palotynu. Bardzo dziękujemy za to przybycie i za to podzielenie się waszą mądrością, waszym duchowym, intelektualnym bogactwem.